21A, to jest w połowie mniej więcej.
Dostałem sygnał, że system działa tak, jak powinien działać do tej pory. Ja myślę, że będzie zasadne, żebyśmy teraz nie głosowali, tylko zrobili takie próbne głosowanie i chciałbym poprosić o przygotowanie takiego ekranu do głosowania próbnego, a Państwa, żeby nacisnęli rozmaite przyciski. Nacisnąć jeden z tych czterech przycisków. Mam nadzieję, że się okaże, że będą wszystkie naciśnięte. Proszę o wyświetlenie tego rezultatu. W tej chwili rozmaite komunikaty się wyświetlają i myślę, że teraz jest już sprawnie. Mam taką prośbę, bo ja rozumiem, że to wynika z pewnych modyfikacji wprowadzanych w systemie. Chciałbym prosić, żeby tego typu rzeczy sygnalizować, bo wprowadza to pewne zamieszanie i nawet jeśli to było wszystko poprawnie, to wprowadziło niepotrzebny zamęt, choć twierdzę, że zapisanie przy kimś, kto nie był obecny na sali, nie brał udziału w głosowaniu, zapisu, że to jest głos nieoddany, jest nieprawidłowe. To jest głos nieobecny. Także tego typu zmiany proszę na przyszłość. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie sprawnie. A zatem przystępujemy do głosowania zmiany porządku obrad polegającej na tym, aby wprowadzić punkt 19a, czyli projekt uchwały 623, projekt wnioskowany przez prezydenta. Proszę Państwa o oddanie głosów. Kto jest za dokonaniem zmiany w porządku obrad, uzupełnienia? Proszę o naciśnięcie przycisków. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada tę zmianę podjęła. I druga zmiana, zapytam tylko jeszcze wnioskodawców. Zmiana polegająca na uzupełnieniu porządku obrad o stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie wsparcia przez Miasto Poznańskiego Towarzystwa Żużlowego w sezonie 2009. Czy wnioskodawcy, a są to panowie radni Jakub Jędrzejewski i Maciej Przybylak, czy panowie radni mają sugestie co do miejsca? Pan radny Maciej Przybylak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, sugestia taka, jeżeli byłoby to możliwe, po punktach przestrzennych, punkt 8a, jeżeli byłaby taka możliwość.
Rada podejmie decyzję. Numer stanowiska jest 622. Projekt uchwały stanowiska 622/08. Taki numer nosi ten projekt. A zatem czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za dokonaniem zmiany polegającej na wprowadzenie jako punktu 8a projektu stanowiska 622. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Rada postanowiła o wprowadzeniu jako punkt 8a tego projektu stanowiska. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem, panie przewodniczący, złożyć formalny wniosek o przesunięcie punktu interpelacji i zapytania na godzinę wcześniejszą. Proponuję godzinę 10:30, tak żeby dyrektorowie, ci, których nie ma, zdążyli dotrzeć do nas na sesję. Wniosek swój argumentuję tym, że dotychczas zwyczajem było, z wyjątkiem poprzedniej sesji, że ten punkt znajdował się na początku porządku obrad. Wszyscy się do tego przyzwyczaili. Dzięki temu dyrektorzy byli w stanie sprawnie, że tak powiem, przygotować odpowiedzi na koniec sesji. Radni mogli uzyskać takie odpowiedzi już w trakcie bieżącej sesji, w związku z czym nie musieli czekać następnych dni na odpowiedź pisemną. Z tego, co konsultowałem z kilkoma dyrektorami, oni również są zwolennikami tego, aby ten punkt znajdował się na początku sesji. Dla nich również jest to wygodniejsze, a więc skoro dla nich jest to wygodniejsze, jak mi się wydaje, dla radnych jest wygodniejsze, a także pozwala mieszkańcom, którzy obserwują nasze obrady, a wiele spraw zgłaszanych jest tak naprawdę w imieniu mieszkańców, aby mogli obserwować również ten punkt, to myślę, że zasadne jest, żeby ten punkt znajdował się na początku sesji. Stąd mój wniosek. Dziękuję.
Dziękuję. Ja odpowiem w ten sposób, że również rozmawiałem z kilkoma dyrektorami i według tych opinii, które ja zebrałem, te kilka godzin na przygotowanie opinii wcale nie pomaga w przygotowaniu rzetelnej opinii. To jest opinia przygotowana tylko na użytek tej sesji. Natomiast jeśli w szczególnie złożonych sytuacjach, w większości przypadków potrzeba więcej czasu niż tych kilka godzin. Dlatego ja jestem przeciwny. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym również wypowiedzieć tym razem głos przeciwny. Ja generalnie jestem zwolennikiem, żeby ten punkt był na początku sesji, to być może państwo wiecie, natomiast ja jestem również zwolennikiem, że skoro on się w tej chwili znalazł w określonym punkcie sesji, żeby się tego trzymać na dzisiejszej sesji, bo to trochę dezorganizuje pracę. Ja tak naprawdę postawiałem pracę swoich współpracowników tak, aby wiedzieli, żeby to jest ostatni punkt sesji. I w tej chwili będę musiał to zmieniać. Natomiast mam jednocześnie prośbę i podobną, jaka była na poprzedniej sesji. Jeśli państwo macie przygotowane zapytania w dowolnej formie, nawet odręcznie zapisanej, prosiłbym o ich przekazanie. Stosowne osoby będą przygotowane z odpowiedzią na odpowiednim punkcie porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania propozycji zmiany porządku polegającej na wprowadzeniu, na przesunięciu punktu zapytania i interpelacji i zapytania, żeby on się odbył o godzinie 10.30. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za dokonaniem tej zmiany, a kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 19 przeciw, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada nie zgodziła się na tą zmianę. Ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń w punkcie komunikaty, zamykam punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia. W tym punkcie chęć wygłoszenia oświadczenia przed dzisiejszą sesją zgłosił pan radny Przemysław Foligowski i jego proszę o zabranie głosu. Nie.
Przed sesją. Poważnie. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, dzisiaj mała odmiana. Jeśli mogę prosić o uruchomienie tego jednego pliku, to bym był bardzo wdzięczny. Będzie tłem do mojego oświadczenia, nietypowego w formie. O, dziękuję. Szanowni państwo, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w krainie zamieszkałej przez dobrych i prostych ludzi było piękne miasto, leżące nad niezbyt dużą rzeką. W herbie miało świętych, bo i ludzie, którzy je zamieszkiwali, byli pobożni i porządni. Miastem tym władał prezydent, ale była tam też i rada złożona z niewiast i mężów mądrych i uczonych. Rada radziła nad losem miasta i godzinami rajcy z godnością debatowali o najważniejszych problemach swoich współmieszkańców. Była w tej radzie i większość słuszna, z którą ponoć liczyć wszyscy się musieli, nawet sam prezydent. Były jednak w tym mieście i złe smoki. Smoki straszliwe, na które ani mieszkańcy, ani rajcy sposobu znaleźć nie umieli. Jeden smok nosił obco brzmiące imię Aquanet i robił w tym mieście, co chciał. Zaklęcie, co nad smokiem panować pozwalało, znał ponoć jeno sam prezydent, ale potwierdzić tego nie sposób, gdyż nigdy tego zaklęcia nie używał. Rajcy co rok obiecywali swoim współmieszkańcom, że ze smokiem Aquanetem zrobią porządek, że koncept jakowyś na niego przygotują, ale co rok smok robił z miejskich rajców głupków i ośmieszał ich przed całym miastem. Na dodatek część rajców po cichu smoka popierała. Widać, czymś ich bestia ująć potrafiła. Smok z roku na rok robił się coraz większy, grubszy, no i bardziej przebiegły. Już stare sztuczki rajców znał, ich plany przejrzał, więc się mieszkańcy miasta po cichu na radę zżymali i zastanawiali, po co taką radę trzymać i pieniądze jej płacić. Bo rajcy miejscy za swą mądrość grosiwo brali, ale widać mądrości tej skąpili dla smoka okiełznania. Szkoda jeno, że coraz większe ofiary smoczego apetytu mieszkańcy tego miasta ponosić musieli, znikąd ratunku nie widząc. Szanowni Państwo, moja kiepska bajka nie ma zakończenia, ale co innego jest moim celem. Tegoroczna debata nad planem inwestycji Aquanetu, która w zasadzie nie była debatą nad tymi inwestycjami, pokazała mieszkańcom, że tak naprawdę jako Rada nie jesteśmy do końca gotowi, żeby decydować o losie naszego miasta. Skoro Radę Miasta Poznania, mimo wieloletnich, co rok powtarzanych, buńczucznych zapowiedzi i deklaracji, znów dało się wyprowadzić w pole w tak prosty sposób, jak manipulacja terminem, to widać, że jesteśmy tu właśnie po to, by się z nas śmiać, a co najwyżej byśmy wzbudzali współczucie i litość. Kto chce poznać opinie poznaniaków na nasz temat, tego odsyłam na fora internetowe popularnych dzienników poznańskich. Uprzedzam, że słownictwo jest różne, często od bajkowego bardzo dalekie. Ja jednak nie zabieram głosu tylko po to, żeby się żalić i Państwu zajmować czas. Rok temu złożyłem, Szanowni Państwo, poprawkę do projektu budżetu, która przewidywała zapewnienie środków na zatrudnienie prawnika, radcy prawnego Rady Miasta Poznania. Jego zadaniem miało być m.in. sprawdzanie wszystkich projektów uchwał, ale również dbanie o wszelkie terminy. Poprawka moja jako jedna z nielicznych uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, ale została utrącona w głosowaniu na sesji budżetowej głosami tej większości Platformy Obywatelskiej. Tegoroczne zamieszanie wokół Aquanetu pokazało po raz kolejny, że bez własnego prawnika, osoby, która będzie dbała o przestrzeganie i prawidłowość wszystkich procedur z punktu widzenia nas, radnych, kiedy działamy tylko w oparciu o urzędników pana prezydenta, to tak naprawdę jesteśmy bezradni. Ja swoją poprawkę złożę w tym roku po raz kolejny, ale chcę zabrać dzisiaj głos po to, żeby już dziś zaapelować do Państwa o poparcie tej poprawki mimo wszystkich politycznych podziałów i mimo wszystkich dyscyplin i innych uwarunkowań. Jeżeli nie chcemy być świadkami kolejnych odsłon, tak żenujących jak sprawa debaty nad inwestycjami Aquanetu w tym roku i przy innych okazjach, musimy mieć prawnika Rady. I o to do Państwa apeluję. Dziękuję.
Dziękuję. To było jedyne oświadczenie, które zgłosił radny przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, żeby przypomnieć Państwu, ponieważ dzisiaj i na poprzedniej sesji takie głosy były, oświadczenia do wygłoszenia należy zgłosić przed rozpoczęciem sesji. I nad treścią wygłoszonych oświadczeń nie przeprowadza się dyskusji. Dlatego zamykam punkt trzeci oświadczenia. Chciałbym przystąpić do punktu czwartego. A pani Magda Pałuszek? Co to znaczy trochę formalny? Bo wniosek jest albo formalny, albo nieformalny. To jest wymienione. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, mam bardzo formalny wniosek o pomoc i zgłoszenie się radnego, który zapytał o szpital Raszei, ponieważ przekazano odpowiedź pana prezydenta do mnie, ale ja takiego pytania nie składałam, więc proszę radnego, który składał takie pytanie, chętnie przekażę mu odpowiedź. 14 października przeniesienia poradni kardiologicznej.
Skoro pani radna pytała mnie o pomoc, to odpowiem tak. Nie był to wniosek formalny, a był to komunikat. W związku z tym powinno się to zmieścić w punkcie drugim. Tak, tak. Nazwiska się pomyliły, a nie płeć. Nie wnikając dalej. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Jest to projekt uchwały 361/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Opolskiej, Stefana Okrzei oraz Cieku Górczynka w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Może zanim rozpocznę referowanie tego projektu uchwały, to taka krótka informacja. Dzisiaj do wszystkich planów, wszystkich uchwał, które mamy przygotowane, będziemy wnosili autopoprawkę, ponieważ pod koniec października weszła w życie zmiana w ustawie o samorządzie gminnym i w związku z tym podstawa do wszystkich uchwał uległa zmianie od momentu złożenia w Biurze Rady Miasta projektów uchwał. Także przystępuję teraz do referowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu terenu w rejonie ulic Opolskiej, Stefana Okrzei oraz Cieku Górczynka w Poznaniu. I do tej uchwały wnosimy autopoprawkę w związku ze zmianą podstawy prawnej.
Dziękuję.
Obszar opracowania planu jest to teren w południowej części miasta Poznania o powierzchni 21,57 hektara. Jest to teren prawie w 100% teren miejski. Granice to ulica Stefanii Sępołowskiej, ulica Stefana Okrzei, potem wzdłuż poszczególnych działek obrębu Dębiec, po ulicy Opolskiej, fragmentem ulicy Wojciecha Korfantego oraz wzdłuż północnej granicy ogrodów działkowych Seneka, po cieku Górczynka i następnie znowu po działkach geodezyjnych. Obszar ten to są tereny zdegradowane przestrzennie. W tej chwili na nich występuje substandardowa zabudowa o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej. Są to baraki jeszcze po niemieckie. Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu na tym obszarze umożliwi przeprowadzenie kompleksowych przekształceń tego obszaru. W planie przyjęto zagospodarowanie terenu przede wszystkim zabudową mieszkaniową, wielorodzinną i jednorodzinną szeregową wraz z niezbędnymi usługami. W zagospodarowaniu tego terenu nawiązano do istniejącego układu urbanistycznego. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalno-prawną, uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej oraz wymagane przepisami odrębnymi opinie i wymagane uzgodnienia. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu zostały złożone uwagi. Część z tych uwag została przyjęta przez prezydenta miasta i zostały wprowadzone zmiany do projektu planu. Natomiast uwagi, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta, przedstawię w tej chwili. Pierwsza uwaga, właściwie zbiór uwag złożony przez prywatną osobę. Osoba ta, czy osoby te zaproponowały zmiany w niektórych paragrafach uchwały. Ja może odczytam te propozycje zmian, natomiast dodam, że dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu 1MW i zagospodarowania ulicy o symbolu 1KDL. I tak w paragrafie 5 ustęp 2 punkt 1 proponują, aby zapisy brzmiały: ustala się na terenach 1 MW, 2 MW, 3 MW i 4 MW dla obszaru położonego pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi z terenem KDG i 1 KDL zagospodarowanie zielenią wysoką z dopuszczeniem parkingów w zieleni z wyjątkiem terenów 1 MW i 2 MW, na których od strony terenu KDL obowiązuje zakaz lokalizowania parkingów i miejsc postojowych. W paragrafie 5 ustęp 6 punkt 4a proponują, aby zapis wyglądał następująco. Na terenach 2 MW, 3 MW, 4 MW, 6 MW od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, nie wyżej niż 14 metrów, z wyjątkiem pasa terenu 2 MW od strony terenu 1 KDL, w obrębie którego obowiązuje sytuowanie zabudowy 2 do 3 kondygnacji, nie wyżej niż 11 metrów. W paragrafie 9 ustęp 3 punkt 1 proponują, aby zapis brzmiał: zagospodarowanie zielenią wysoką, obowiązkowo drzewami oraz krzewami, wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W paragrafie 9 ustęp 6 punkt 2 proponują, aby zapis brzmiał: dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w zieleni wysokiej, obowiązkowo drzewa i krzewy i ścieżki rowerowej. W paragrafie 10 ustęp 3 punkt 2 na terenie 1 KDL obowiązek nasadzenia drzew i krzewów. I w paragrafie 10 ustęp 6 punkt 2d zakaz lokalizacji miejsc postojowych na terenie 1 KDL. Te propozycje zostały przez prezydenta odrzucone. Jako uzasadnienie to jest następująca treść. Jeżeli chodzi o teren 1 MW, to nie można zmienić zapisów planów, ponieważ na tym terenie zostało wydane już pozwolenie na budowę, które uniemożliwia wprowadzenie wymogów dotyczących zieleni, które tutaj składający przede wszystkim chcieli wprowadzić. Tak jak na pozostałych obszarach MW, gdzie takie wymogi mogły być wprowadzone. Jeżeli chodzi o zapisy dotyczące lokalizowania zieleni w ulicach, to ulice te, o których mowa w uwadze, są to już ulice istniejące bądź ulica, która również posiada pozwolenie na budowę i w związku z tym jest tam dopuszczenie wprowadzenia zieleni wysokiej. Nie może być wymogu, ponieważ istniejące uzbrojenie w tych ulicach uniemożliwia wprowadzenie zieleni na całym obszarze tych ulic. Następna uwaga złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznej Komunikacji Sekcja Rowerzystów Miejskich. Uwaga, która nie została uwzględniona, ma następującą treść. Propozycja skreślenia postanowień przewidujących lokalizację dróg rowerowych w ulicach 4 KDL, 2 KDL w paragrafie 10 ustęp 6 punkt 2e oraz ulicy 6 KDD paragraf 10 ustęp 6 punkt 6d. I rezygnację z realizacji dróg rowerowych w tych ulicach, ewentualnie zastąpienie wspomnianych postanowień postanowieniami przewidującymi realizację w każdej z wymienionych ulic wyłącznie jednokierunkowej drogi rowerowej pod prąd o szerokości minimum 1,5 metra w razie wprowadzenia w danej ulicy ruchu jednokierunkowego. Ta uwaga częściowo nie została uwzględniona, częściowo została uwzględniona, ponieważ zostały wprowadzone ścieżki rowerowe, natomiast ścieżka rowerowa w projektowanych ulicach uważamy, że jest konieczna, ponieważ tymi ulicami jest prowadzony ruch rowerowy z całego Świerczewa na tereny zielone, które są nad ciekiem Górczynka i po prostu uważamy, że oddzielenie od ruchu samochodowego, chociaż jest to faktycznie ruch uspokojony, jest bardzo korzystne ze względu na bezpieczeństwo, powiedzmy, całych rodzin, które przemieszczają się wraz z dziećmi do terenów zielonych. Kolejna uwaga złożona przez Świerczewski Krąg Stowarzyszenie Ludzi Trzeciego Wieku i ta część uwag, które nie zostały uwzględnione, brzmi następująco. Brak akceptacji dla MPZP, który przewiduje zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacyjną przy 40% zabudowania działki, często w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej dwukondygnacyjnej zabudowy jednorodzinnej o skali zabudowy działki poniżej 25%. Jest to oczywistym pogwałceniem zasady dobrego sąsiedztwa. Przedstawiony w projekcie wycinek ulicy Opolskiej zrealizowany jest jako aleja z dwoma pasami ruchu w kierunku północnym i dwoma w kierunku południowym, nie daje się ocenić pozytywnie. I kolejna, wniosek o wnikliwą analizę w zakresie zabudowy mieszkaniowej odpowiednio do istniejącej na osiedlu przeciętnej gęstości zaludnienia, przebudowy ulicy Opolskiej jako bezpiecznej ulicy. Któż ostatni? Płynność ruchu po południowo-wschodnim na południowo-wschodnim krańcu miasta jest istotną przesłanką rozwoju metropolii poznańskiej i rozważyć zagospodarowanie rezerw terenowych obiektami niemieszkalnymi. I tutaj uwaga ta jest przede wszystkim uwagą o wniesienie bardziej ekstensywnej zabudowy, jest negacją projektu planu. W związku z tym uzasadnienie jest zgodnie tutaj z załączonym wykazem nieuwzględnionych uwag. Plan ten jest oczywiście zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania i w związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. I Komisja Polityki Przestrzennej również wydała opinię pozytywną, 11 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Maria Nowicka, bardzo proszę.
Ja tylko chciałam sprostować. Wynik głosowania w Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji był 1 głos przeciwny. To był mój głos.
Ja tak odczytałem. 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Zrozumiałem, że nie było przeciwnych i dlatego prostuję. Głos ten był uzasadniony tym, że po prostu niestety nie wzięto pod uwagę żadnej wywołanej wcześniejszą dyskusją, żadnego argumentu. To tyle.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Aldona Szlagowska.
Ja mam pytanie do pani dyrektor Janus, ale nie widzę pani dyrektor niestety. Aha, dziękuję. Przepraszam bardzo, pani dyrektor. Jaka nastąpiła zmiana w tym, co państwo teraz obecnie żeście wypracowali w stosunku do tego, co było przedstawione na komisji kilka miesięcy temu? Poprzez tą koincydencję na ostatniej komisji, ja byłam na komisji komunalnej tutaj za ścianą i nie miałam możliwości zwrócić dokładnie na to uwagi, także byłabym bardzo wdzięczna, gdyby pani dyrektor mogła. Tam były trzy kwestie, tak? Jedna kwestia to była chyba ta dla mnie najważniejsza, ponieważ to jest teren, który był wpisany do dokumentów miejskich jako z przeznaczeniem do późniejszej rewitalizacji. Więc pytanie jest, co się z tymi mieszkańcami baraków dzieje, tak? Czy oni wracają na ten teren, czy będą mogli tam zamieszkać w warunkach niepogorszonych? Czy to będą mieszkania budowane w dobrym standardzie dla osób o najwyższych dochodach w tym mieście, czy o możliwości, o zdolnościach kredytowych, tak? To wtedy pytanie jest takie, jeśli państwo przygotowujecie taki miejscowy plan na ten teren, który miał być uwzględniony, czy jest uwzględniony w dokumentach miejskich jako teren do rewitalizacji, to co tak naprawdę będzie się działo z mieszkańcami i tymi rodzinami, które mają niskie dochody? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jak państwo żeście kilka miesięcy temu przedstawiali ten plan w postaci takiej wizualizacji bardzo ładnej, bardzo zielonej, to rozpoczęto pytania, znaczy zadano pytania na komisji o ilość miejsc parkingowych i o ilość terenu zieleni. To jest drugie pytanie, czy to zostało uwzględnione i trzecie pytanie, ja pytałam również na tym terenie o taki rodzaj zagospodarowania, o jaki zawsze pytam, coś w rodzaju takiego małego miasteczka. Pani dyrektor zwykle rozumiała dobrze moją intuicję. Tam chodziło również o przedszkole. Między innymi chodzi mi o przedszkole. To bym prosiła o odpowiedź na te pytania.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Więc jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania, w kwestii rewitalizacji tego programu, terenu, tutaj musiało nastąpić jakieś nieporozumienie. Teren ten nie jest wpisany do rewitalizacji w dokumentach miejskich. Wyjaśnialiśmy tą sprawę. Mamy tutaj informacje z Wydziału Rozwoju Miasta, który zajmuje się programem rewitalizacji. Teren ten nie jest wpisany do programu rewitalizacji. Kolejna sprawa dotyczy kwestii parkingowych. Te kwestie wyjaśnialiśmy na kolejnej komisji, ja już nie potrafię powiedzieć, na której, ponieważ kilka razy z tym planem chodziliśmy na Komisję Polityki Przestrzennej. Były te kwestie wyjaśniane poprzez diagramy, także to, na tym po prostu przedstawiliśmy wyjaśnienie, nie zostały te zapisy zmienione. Jeżeli chodzi o kwestie usług, przedszkole jest dopuszczone na terenach usług i takie zapisy w tym planie pozostały. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja w takim razie prosiłabym Wydział Rozwoju o odpowiedź na pytanie, dlaczego ulica Opolska jest wpisana w program rozwoju miasta jako teren do rewitalizacji. Mówił o tym Wydział Rozwoju na Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji kilka miesięcy temu, kiedy ten plan był omawiany. I wówczas Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji przegłosowała stanowisko, ażeby ten teren traktować jako teren do rewitalizacji. No w tej chwili ten projekt planu wrócił bez takiego ujęcia, a pani dyrektor mówi, że w ogóle ten teren nie jest w żadnym dokumencie miejskim ujęty do rewitalizacji. Także albo Wydział Rozwoju wprowadza nas w błąd, publikując, czy pisząc, czy wpisując pewne tereny jako tereny do rewitalizacji, albo MPU niewystarczająco śledzi to, co powstaje w innych wydziałach, w innych dokumentach miejskich, ale prosiłabym o wyjaśnienie tego. W potocznym rozumieniu i w potocznym odbiorze ten teren ulicy Opolskiej był przecież przez lata wskazywany jako jedno z pierwszych miejsc do rewitalizacji, jako takie miejsce, które właśnie no, jest może nie sztandarowym, ale takim no, miejscem do typowej rewitalizacji, tak? Rewitalizacji szeroko rozumianej. Na Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji mieliśmy okazję zapoznać się z projektem studenta z pracą dyplomową, która w sposób ciekawy pokazywała, jak można by ten teren zrewitalizować. A w tej chwili słyszymy od MPU, że pierwsze o tym MPU słyszy, więc prosiłabym o wyjaśnienie, o komentarz, o odpowiedź, jakąś rzetelną odpowiedź, tak, a nie o odbijanie piłeczki.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam jedno pytanie. Z tego co pamiętam podczas debaty nad tym miejscowym planem sugerowaliśmy, żeby był jakby sztywny zapis o przeznaczeniu jakiegoś terenu pod cele oświatowe. W tym momencie słyszałem, że pod usługi, co nie wyklucza oświaty, okej, ale sugestia jakby komisji była dość jednoznaczna, żeby tutaj było zapisane twardo, że to jest teren przeznaczony na cele oświatowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Padło stwierdzenie, które jest stwierdzeniem jednoznacznym. Ten teren nigdy nie został wpisany do żadnego planu rewitalizacji. Jeżeli pani radna zna jakiś plan rewitalizacji, w którym ten teren jest wpisany, prosiłbym go radzie udostępnić, bo myślę, że takiego nie ma. Były wnioski mieszkańców o wpisanie tego terenu do programu rewitalizacji. To prawda, ale nigdy nie zostało w efekcie, nigdy ten plan, ten obszar nie został wpisany do żadnych programów rewitalizacji. Były jeszcze zanim się pojawiło w prawie polskim pojęcie rewitalizacji, było oczywiście mówione, czy nawet jakieś projekty, jeszcze pamiętam, któryś z TBS-ów, czy Miasto Projekt przygotowywał tak naprawdę plan zagospodarowania tego terenu, który sobie nazywał projektem rewitalizacji. Tak? Ale to nie znaczy, że to po pierwsze był w ogóle projekt rewitalizacji, a po drugie, że został on wpisany do jakiegoś oficjalnego dokumentu. Tutaj jednoznacznie stwierdzam, ten teren nie jest wpisany do żadnego miejskiego programu rewitalizacji. To mam również potwierdzone na piśmie z Wydziału Rozwoju Miasta, jako że nie wiem, moja pamięć mogłaby gdzieś tutaj nie sięgać tak daleko i coś przeoczyć, więc to potwierdzam bardzo jednoznacznie.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Proszę państwa,
Ja powiem tak. Jeszcze raz, mogę kolejny raz w tym gronie zadać pytanie Państwu, kto dba jakby o ład urbanistyczny w tym mieście? Ja ciągle słyszę, że Rada Miasta, ale w Radzie Miasta nie ma żadnego urbanisty i to jest tak do znudzenia powtarzane. No i efekt jest taki, że planujemy miasta po kawalątku. Jak pytamy na komisjach polityki przestrzennej, mi jest strasznie przykro, że ja nie mogłam być na tej ostatniej, ale niestety była w tym samym czasie komunalna i też była szczególnie istotna, bo były tematy, które też mnie bardzo interesowały. Ale wracając do Opolskiej, no to planujemy miasto po kawałku, nie w ogóle nie zastanawiając się na tym, jaki jest ogólny obraz miasta. I w tym miejscu według mnie mamy, i to jest moja prywatna opinia, ale chcę ją wypowiedzieć jako radna miejska, mamy przykład po prostu gentryfikacji, tak? Wyrzucamy mieszkańców, którzy nie mogą sobie poradzić finansowo z różnych społecznych względów, nie uruchamiamy żadnych programów społecznych, w ogóle się nie martwimy o tych mieszkańców, bo my jako miasto zachowujemy się jak przedsiębiorstwo i w tym mieście mogą przeżyć tylko ci najsilniejsi. Ale ja bym nie chciała takiego miasta. No, o takim mieście nie można powiedzieć, tu warto żyć. Ja się chcę dokładnie zapytać, co ma się dziać z tymi mieszkańcami, gdzie oni mają pójść, czy na jeszcze gorsze warunki, czy na takie złe. Czy ktoś z miasta z nimi rozmawiał? Na tej komisji parę miesięcy temu młody człowiek, pamiętam, że on już był po magisterce, przedstawił świetną robotę, świetną jak te warunki, co mam możliwość oglądać przez parę miesięcy. Co prawda pewnie nie była idealna, ale przynajmniej razem z socjologiem, architekt pytał się tych mieszkańców, jak by widzieli sposób zagospodarowania fragmentu ulicy Opolskiej. I te badania były bardzo ładne, tak? Może nie są super, bo to jest młody człowiek i nie jest aż tak... Dziękuję bardzo. W zasadzie wszystko.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja nie słyszałam odpowiedzi Wydziału Rozwoju Miasta, ponieważ tej odpowiedzi nie było, bo nikt się nie zgłosił z tego wydziału. I nadal nie wiem, dlaczego Wydział Rozwoju mówił coś innego, niż w tej chwili słyszymy od MPU, że Wydział Rozwoju mówił od pana prezydenta. Ulica Opolska jako ulica Opolska jest wpisana jako obszar do rewitalizacji w planie rozwoju miasta na lata 2005-2010 bodajże, czy może mylę w tej chwili lata. I to nie było kwestionowane na posiedzeniach komisji. A prawda jest taka, że jeżeli byśmy potraktowali ten teren jako teren do rewitalizacji, no to trzeba zabezpieczyć dla tych tysiąca mieszkańców, którzy w tej chwili mieszkają na tym terenie, mieszkania zgodne z koncepcją rewitalizacji. I to byłoby fajne, bo byśmy pewnie wreszcie sięgnęli po środki unijne na rzeczywistą rewitalizację. Jeszcze tego, prawda, nie było w tym mieście. I tak dalej, i tak dalej. Zachowalibyśmy tkankę społeczną, tworząc jednocześnie dodatkowe, dla dodatkowych tych 3 czy 4 tysięcy nowych mieszkańców mieszkania, takie lub inne. I o tym traktowała ta praca magisterska, która była przedstawiona na naszej komisji. Taka byłaby konsekwencja. Natomiast udawanie w tej chwili, że ten teren nie jest, nie był przeznaczany do rewitalizacji, i nieuwzględnianie tego w tym projekcie spowoduje, że no będzie to po prostu teren pokazujący, jak deweloper może sobie tam pobudować, prawda, mieszkania dla 4000 osób, a ci mieszkańcy, którzy zamieszkują w tej chwili w tych parterowych budynkach, no będą zmuszeni do tego, żeby się wyprowadzić, tak, i będą gdzieś tam wyprowadzani w zależności od tego, gdzie im ten deweloper zaproponuje lokum, bo przecież nie zrobi tego miasto. I taka jest różnica. Nie ma woli politycznej, żeby realizować rewitalizację na tym terenie, bądź na innym terenie tak naprawdę, bo to, co tworzy Wydział Rozwoju Miasta, pozostaje, to są fajne projekty, tylko one są czysto wirtualne, bo że ani Wydział Urbanistyki i Architektury, ani MPU nie śledzi tych projektów, nie uwzględnia tych projektów w swoich w projektach uchwał. I no i tyle mam komentarzy. Jeżeli dla większości państwa radnych, większości na tej sali ta sprawa jest obojętna i obojętne jest, jak będzie wyglądała ta część Dębca czy ta część Świerczewa i jest obojętne, co się stanie z tymi tysiącem mieszkańców, a mieliśmy okazję wysłuchać, jak dobre relacje społeczne panują w tym na tym obszarze wśród tych ludzi, mimo że te warunki mieszkaniowe nie są najlepsze. Jeżeli to wszystko jest obojętne, jeżeli Państwo nie chcecie wziąć udziału w tej debacie, zadowalacie się takimi, przepraszam, dość mętnymi odpowiedziami, które dzisiaj tu słyszymy na z ust pana prezydenta, wymijającymi, no to będzie przegłosowane w tej postaci i jak wiele innych spraw, które, wobec których ta Rada też pozostaje obojętną. Tyle mam komentarzy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Globelny.
Panie przewodniczący, ja muszę powiedzieć, że jeżeli ja mówię, że czegoś nie ma w programie rewitalizacji, to nie bardzo rozumiem, jak można taką odpowiedź potraktować za wymijającą. Ona jest jednoznaczna. I ja nie potrafię, jak powiem, no, w ogóle zastanowić się, co jest w niej wymijającego. Nie ma. Ja to przekażę w tej chwili do protokołu z sesji dla pana przewodniczącego pismo w tej sprawie z Wydziału Rozwoju, żeby już nie było żadnych wątpliwości, że takie oświadczenie Wydziału Rozwoju istnieje, żeby nikt nie zarzucał tej niejednoznaczności. Ale proszę państwa, przecież nie można w planie zagospodarowania przestrzennego zapisać, co się ma dać z mieszkańcami na tym terenie. I tego nie wyobrażajmy sobie. No, ja nie znam takich planów zagospodarowania przestrzennego, które mówią o sposobie postępowania czy uprawnieniach mieszkańców dla poszczególnych obszarów. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz. Ja nie mogę się zgodzić z panią radną Szlagowską do tego, że planujemy fragmenty miasta w oderwaniu od planów całości. Pragnę również zwrócić uwagę na to, co powiedziała na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor. Ten plan jest zgodny ze studium, a więc tak naprawdę z koncepcją całości. I nie ma innej metodologii planowania w naszym kraju. Tak? Nie mamy dzisiaj planów ogólnych, nie mamy jakby szczeblowości planowania. Mamy plan, który jest planem generalnym koncepcji funkcjonowania miasta i nazywa się on studium zagospodarowania. I mamy plany miejscowe, które realizują zapisy w studium. I to w tej chwili realizują je bardzo ściśle, nie mogą odbiegać od studium. W związku z tym ten plan jest w pełni zgodny z całościową koncepcją rozwoju miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Żeby dopełnić jeszcze tego wszystkiego, przeczytam treść tego pisma, które pan prezydent dostarczył. Jest to pismo skierowane przez Wydział Rozwoju Miasta, Oddział Rewitalizacji do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W związku z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Opolskiej Stefana Okrzei oraz Cieku Górczynka w Poznaniu, Wydział Rozwoju Miasta informuje, że nie zgłasza uwag do planu. Tutejszy Wydział informuje, że teren będący przedmiotem wyżej wymienionego planu nie jest objęty miejskim programem rewitalizacji. Podpisał się pod tym pan dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, pan dyrektor Lech Łangowski, który zresztą jest obecny dzisiaj na sali, więc w razie czego też może się do tego ustosunkować. Pani radna Aldona Szlagowska, bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja myślę, że my tak czy inaczej nie unikniemy odpowiedzenia sobie właśnie na takie pytanie. To znaczy, jaka jest wizja rozwoju tego miasta? Co pan prezydent chce zrobić, planuje zrealizować w takich dzielnicach jak przykład tutaj ulicy Opolskiej? Ja rozumiem, że taka jest, a nie inna formalistyka prawna w tym kraju, tak? My wszyscy to wiemy. Ja pamiętam, jak pan prezydent Stępień nosił kodeks postępowania administracyjnego i mówił, tak, robię wszystko zgodnie z prawem. Ja to doskonale wiem, tak? My wszyscy to wiemy. Ale proszę powiedzieć, jesteście panowie odpowiedzialni bezpośrednio przed mieszkańcami. Tyle tylko, że mieszkańcy nie zdają sobie kompletnie z tego sprawy, tak? Proszę, żebyście panowie odpowiedzieli, nam tutaj powiedzieli radnym, co wy planujecie, jak realizujecie rozwój miasta, jak widzicie to miasto, tak? To znaczy, co się z tymi mieszkańcami ma stać? Ja rozumiem, że tego się w planie nie da zapisać, ale rozumiem, że jest coś takiego jak polityka mieszkaniowa, na to moglibyśmy wiele godzin rozmawiać, czy ona jest dobra, czy niedobra, tak? Jak polityka, program rozwoju miasta, studium, te wszystkie dokumenty są po prostu niespójne, tak? I proszę mi powiedzieć, co panowie żeście zaplanowali dla tego tysiąca mieszkańców, którzy mają niskie zdolności, nie wiem, czy mają w ogóle zdolności kredytowe, ale są grupą mieszkańców o dochodach pewnie dużo niższych od średnich, tak?
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie prezydencie,
Ta niejakość odpowiedzi w dużej mierze odnosi się do trochę pomijanego tutaj wątku, który podniósł bardzo dobitnie pan radny Śliwa. Chodzi o wniosek komisji o wyraźne usytuowanie miejsca dla potencjalnego, ewentualnego przedszkola, a także wątek z rozwiązaniem problemu parkingów, który no jest tak na miękko, że nie, że będzie dobrze, że się da, że jest możliwość, że w sumie nie możemy zmuszać inwestora, co uważam, że nieprawda, że do końca nie wiadomo z tym gruntem, w sumie jest bezpieczny, ale jak mówimy, żeby parkingi podziemne, to już nie jest tak jednoznacznie. Chodzi o te dwie rzeczy. Właśnie o wkraczanie w nasze kompetencje, bo przygotowanie planu pan zrobił, natomiast my po zapoznaniu się z tym planem wyraźnie, zgodnie, co jest bardzo wyjątkowe dla tej Rady, zgodnie stwierdziliśmy na komisji, że jest potrzeba zabezpieczenia miejsca na przedszkole. Diagnoza tego terenu jest taka, że jest niski poziom wykształcenia, bo takie są badania właśnie przywołanego wcześniej przez panią radną doktoranta, że jest tam społeczność, która ma pewne problemy społeczne, w związku z czym przedszkole jest pierwszym krokiem do tego, na tym nowym osiedlu, które ma być przecież bardzo, bardzo liczne, znacznie bardziej niż jest to teraz, żeby zacząć edukację od przedszkola. Nie żeby wozić gdzieś na drugi koniec miasta, tylko tu na miejscu, bo to przedszkole będzie potrzebne, zwłaszcza, że tereny świerczewskie też się rozwijają, tam jeszcze są spore zapasy terenowe, więc te miękkie potraktowanie przedszkola i niejednoznaczne rozwiązanie kwestii parkingów, które w tym świetle, jak jest zapisane teraz w planie miejscowym, będą zlokalizowane na ziemi, na powierzchni, w związku z czym te tereny zielone, które tutaj wyglądają barwnie, wcale tak nie będą wyglądać. I panie prezydencie, to, że coś jest zgodne ze studium, to nie znaczy, że jest to plan w pełni zaspokajający potrzeby i wizji, i oczekiwań społecznych, bo sama zgodność nie wystarczy, żeby plan był po prostu dobry. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Aldona Szlagowska.
Ja mam dwa pytania. Jedno mam pytanie do pana dyrektora Łęgowskiego. Jakby pan dyrektor Łęgowski był uprzejmy odpowiedzieć na takie pytanie. Jak nazywa się takie zjawisko? Czy ja mam rację z tą gentryfikacją? Czy jeżeli przygotowuje się takie działanie ze strony miasta na terenie, gdzie mieszkają mieszkańcy o niskich możliwościach społecznych, tak to nazwę, tak? Bo trudno mi jest to inaczej nazwać. I ich się przenosi w inne miejsce, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo, co się ma z nimi dziać. A jednocześnie na ten sam teren wprowadza się możliwość zabudowy o wysokim standardzie dla mieszkańców, o wysokich możliwościach finansowych. To czy to się nazywa gentryfikacja?
Znaczy, ja nie wiem, czy to jest teraz miejsce, żeby zadawać takie pytania, ale jeśli pan dyrektor jest... Znaczy, debata się odbywa na temat planu zagospodarowania przestrzennego, a mam wrażenie, że momentami w tej chwili tą debatą wykraczamy poza... Przepraszam bardzo, dyskusja o tym, jaka jest wizja rozwoju miasta Poznania, o polityce mieszkaniowej, wykracza poza zakres tego planu. Taka jest moja opinia, w związku z tym... Znaczy, ja z panią radną bardzo chętnie podyskutuję tak, że będziemy się przekrzykiwali, natomiast wygłaszam moją opinię jako osoby, która prowadzi te obrady. Chciałbym państwa zachęcić, żebyśmy się skupili na zapisach planu, a nie na ogólnej dyskusji o filozofii planowania miasta. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Tak a propos chciałbym zwrócić uwagę, że debata odbywa się w ten sposób, że można zadawać oczywiście pytania, zgłaszać wszelkie wątpliwości, wyrażać wszelkie swoje opinie na ten temat. Chciałbym zwrócić uwagę, że twórcą planu jest prezydent miasta Poznania. W jego imieniu działa w tym zakresie Miejska Pracownia Urbanistyczna. Więc tak naprawdę, jeśli już mówimy o stronach debaty, to stroną tej debaty jestem ja i osoby działające w moim imieniu w tym zakresie. Proszę państwa, zwróćcie tylko państwo uwagę na kilka elementów. Czy ja, jak mi przed chwilą poinformowała pani dyrektor, nie znam wniosku o uwzględnienie jakiegoś zapisu w planie. Ja rozumiem, że były elementy dyskusji, natomiast nie znam takiego wniosku. Czy nie był on przegłosowany także również przez komisję.
Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na to, że obszar przeznaczony z możliwością funkcji oświatowych jest obszarem miejskim. W związku z tym tutaj także jako właściciel dysponujemy sposobem zagospodarowania tego obszaru w zależności od potrzeb. Czyli mamy nie tylko instrument planistyczny w tym miejscu, ale również instrument właścicielski. Po trzecie, proszę Państwa, już wracając do mieszkańców. Plan oczywiście nie mówi, że ci mieszkańcy nie mogą znaleźć zamieszkania na tym terenie, czy będą musieli się wyprowadzić, bo oczywiście plan nie reguluje w ogóle tego typu rzeczy. Ale proszę zwrócić również uwagę, że to trochę na podstawie tego, co mi pani radna Nowicka przed chwilą powiedziała. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że nie można zaspokoić dwóch sprzecznych tendencji. Z jednej strony tendencja do tego, żeby tam potencjalnie mogła być zabudowa dla osób bardziej, mniej zasobnych finansowo, tak? Ale jednocześnie, żeby ona była bardziej rozrzedzona, czyli żeby mniej ludzi na tym terenie mieszkało. Są dwie sprzeczne tendencje. Jak na jakimś terenie mieszka mniej ludzi, to jednostka mieszkaniowa jest droższa. Jest droższy grunt, droższe uzbrojenie tego terenu, większy komfort. Czyli im mniej ludzi na danym terenie, tak, tym mieszkania na tym terenie muszą być droższe. A więc nie będą dla tych ludzi. Jeżeli zagęszczamy zabudowę na danym terenie, to potencjalnie lokalizacje mogą być tańsze. A więc mamy dwie sprzeczne i nie możemy zaspokoić w ogóle już w planowaniu także na tym obszarze takiej tendencji, że mieszkańcy mówią tak, my chcemy, żeby mieszkania były tanie i żeby nikt oprócz nas tam nie mieszkał. To nie jest możliwe do realizacji. Nawet w tych barakach. Przecież proszę Państwa, my jako pozostali mieszkańcy tego miasta dopłacamy do utrzymania tych baraków. Przecież tam nawet do ogrzewania się już w tej chwili dopłaca. W związku z tym tak naprawdę tych ludzi nie stać na mieszkanie w barakach. Więc my się nie oszukujmy, że możemy sprostać sprzecznym oczekiwaniom w stosunku do tego terenu. Nie możemy. Więc filozofia zagospodarowania tego terenu moim zdaniem w tym planie jest prawidłowa. Możemy oczywiście dyskutować o sposobie przeznaczenia poszczególnych działek i to jest oczywiście element jak najbardziej potrzebny w dyskusji, niezbędny do rozstrzygnięcia. O filozofii też możemy dyskutować, tylko że tutaj ja mam głębokie przekonanie, że nie padła w tej dyskusji żadna propozycja innej filozofii podejścia do tego terenu. Propozycja rzadszej zabudowy, mniejszej intensywności zabudowy oznacza, że tam będziemy musieli wprowadzić jeszcze bardziej zasobnych mieszkańców niż to jest w tej koncepcji, która jest dzisiaj. A ta koncepcja, mam wrażenie, jest pod tym względem bardzo zrównoważona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeśli można w tym momencie, ja bym powiedział jedno zdanie, mianowicie w obradach komisji rzeczywiście wniosek nie został sformułowany i przegłosowany jako stanowisko komisji, natomiast w dyskusji na tej komisji, mówię to jako uczestnik tych posiedzeń, bardzo silnie ten wątek się przejawiał jako potrzeba wyrażona przez znaczną część komisji, żeby jeden z tych terenów przeznaczyć nie ogólnie na usługi, tylko usługi oświatowe, zwłaszcza chodziło, jeśli dobrze pamiętam, o przedszkole, tak, żeby taki zapis się pojawił. To jeśli chodzi o przebieg dyskusji. Pani radna Magdalena Pałuszek.
No właśnie do tego wątku. Dokładnie pamiętam słowa pani dyrektor, która powiedziała, że może miejska pracownia urbanistyczna to wprowadzić. Teraz już wiem, że określenie może ma dokładne znaczenie, czyli jest to możliwe, ale niekoniecznie będzie zrealizowana. Więc panie przewodniczący Kręgleski, mam prośbę, żebyśmy nigdy więcej na komisji nie ulegali takim sugestiom, że może, my prosimy, tylko zachowajmy procedury formalne. Jeśli mamy taką wolę, to musi się odbywać wnioskami o zmianę, poprawką. Wtedy nie będziemy opiniować pozytywnie takiego planu miejscowego, tylko będziemy wnosić poprawkę, żeby to rzeczywiście odnosiło odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo później się spotykamy, mając szczere intencje, że gdzieś tam te trochę naszych wniosków zostało uwzględnione, a się okazuje, że nie, bo nie ma takiego nakazu i rygoryzmu. Bardzo żałuję z tego powodu. Panie przewodniczący, składam w tym momencie poprawkę do tego planu miejscowego w takim zakresie, jaka była wola komisji. Dziękuję.
Proszę o jej sformułowanie na piśmie. Pani radna Aldona Szlagowska.
Ja mam dwa pytania, tak jak poprzednio wyraziłam jedno i mam nadzieję, że dzisiaj w tej debacie będę mogła za chwilę usłyszeć odpowiedź od pana dyrektora Łęgowskiego. Natomiast mam również pytanie do pana prezydenta, bo ja jednak, panie prezydencie, nie usłyszałam odpowiedzi. Co ma pan jako władca tego miasta realnie zaplanowane dla tego tysiąca mieszkańców, które tam mieszkają, panie prezydencie? Bo ja jestem przekonana, że ten plan, realizacja tego planu jest przykładem tego, że studium nie jest dobrym dokumentem. I chciałabym zwrócić uwagę, nie wydaje mi się, żebym musiała powtarzać tych wszystkich oświadczeń, które wcześniej... Ja rok temu mówiłam, że studium nie jest dobrym dokumentem, a to, że kolejny plan jest zgodny z niedobrym dokumentem, ja mam... Wróćmy, że tak powiem, do... Mimo tego, że pan przewodniczący Rady Miasta uważa, że to nie jest dobra dyskusja. To jest jak najbardziej dobra i właściwa dyskusja, bo to jest przykład tego, co się dzieje w mieście. Panie prezydencie Ryszardzie Grobelny, proszę nam powiedzieć, co pan zaplanował do tego tysiąca mieszkańców, którzy nie mają takich możliwości finansowych. Dla kogo zrobiony jest ten plan? Kto skorzysta bezpośrednio z realizacji tego planu?
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałabym poprzeć tą poprawkę w sprawie przedszkoli, którą w tej chwili pisze pani Magda Pałszyk i przypomnieć, że na komisji było tak, że nie wiem jak to zostało odzwierciedlone w protokole, ale na kolejnej komisji przestrzennej, kiedy wróciliśmy do tego tematu, był to wniosek pana radnego Śliwy wówczas o to przedszkole. No, w powszechnym odbiorze i przekonaniu komisji ten wniosek został przyjęty przez MPU jako wniosek, który zostanie uwzględniony w tym planie, kiedy on wróci pod nasze obrady. Przedstawiciel MPU pokazał miejsce, w którym ten wniosek może być uwzględniony i jeżeli żeśmy tego formalnie nie przegłosowali, to dlatego, że zostało to przyjęte po prostu. Nie na zasadzie, że może być, tylko po prostu zostało to nam tak powiedziane, że żeśmy wszyscy przyjęli, że to jest uwzględnione w formie autopoprawki, czy będzie uwzględnione w formie autopoprawki. Nie ma w tej chwili pana radnego, chyba na sali, pana radnego Śliwy, ale przecież pan radny Śliwa nie jest osobą, która no, kojarzona jest przez Platformę z wytaczeniem działu przeciwko panu prezydentowi i wojen. No, był to merytoryczny wniosek o to, żeby po wprowadzeniu 4000 osób na ten teren zapewnić, zagwarantować miejsca przedszkolne dzieciom, które niewątpliwie tam zamieszkają, dzieciom w wieku przedszkolnym. Wiemy, jaka jest w tej chwili sytuacja w przedszkolach z miejscami przedszkolnymi, nikt tego nie kwestionował. I jeżeli tego nie uwzględnimy w tym planie, to nie będzie na rękę deweloperowi budowa przedszkola, bo lepiej będzie przeznaczyć teren pod usługi na usługi komercyjne, które będą przynosić dochody, a przedszkole niekoniecznie przyniesie deweloperowi dochody. Nie jest to pierwszoplanowa inwestycja z punktu widzenia usług. Dlatego apeluję, żebyśmy uwzględnili ten wniosek, skoro najlepiej byłoby, jakby zostało to uwzględnione drogą autopoprawki. Może niekoniecznie dzisiaj ten plan musimy przyjmować, może należałoby go odłożyć, żeby to zrobić do końca formalnie, nie wiem, ale będzie bardzo niedobrze, jeżeli uchwalimy ten plan bez tego przedszkola.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, ja jednak mam prośbę o to, żebyśmy jakby nawzajem szanowali swoje stanowiska. Ja celowo wstrzymałem pracę nad tym projektem, aby i była wystarczająca ilość czasu, aby odnieść się do podstawowych kwestii, które w trakcie debaty na komisji były podniesione. Jednym z istotnych elementów, który został podniesiony na komisji i nie budził wątpliwości, było właśnie zarezerwowanie terenu pod usługi oświatowe. Wiem, że w trakcie komisji była różnica zdań pomiędzy urzędnikami a radnymi, polegające na tym, że urzędnicy twierdzili, że nie ma takiej potrzeby, aby tam lokować terenu pod oświatę. Natomiast Rada Miasta, inaczej radni miasta, którzy zasiadają w Komisji Polityki Przestrzennej, byli innego zdania. Ja uważam, że jest nierozsądnym ryzykować 1,5-letnią pracę, żeby doprowadzić do sytuacji, w której właśnie przez taki drobiazg ta praca może zostać wyrzucona do kosza poprzez głosowanie przeciwko temu planowi. Gdy tymczasem merytorycznie ten zapis z jednej strony zabezpiecza taką możliwość, natomiast nie wprowadza istotnych zmian dla idei całego planu. Dotyczy to bardzo małego obszaru. Tak naprawdę w sytuacji, kiedy prawie w całości ten teren należy do miasta, zarezerwowanie terenu pod funkcje oświatowe, to się zweryfikuje, za kilka lat się dowiemy, czy tam jest potrzebne przedszkole, czy nie. Ale stworzenie sytuacji konfliktowej w momencie, kiedy panu prezydentowi zależy na tym, żeby ten plan przyjąć, no jest moim zdaniem troszeczkę nie na miejscu i taki w sumie drobny ukłon w kierunku Rady Miasta należało wykonać. Ja wiem, że ze względów proceduralnych być może nie było miejsca na tego typu rozwiązanie. Ale proszę mi podpowiedzieć, jakie są możliwości proceduralne, żebyśmy mogli tego typu poprawkę do planu miejscowego wprowadzić. Tak naprawdę poprawkę wyłącznie w elemencie opisowym dotyczącym konkretnej działki, dotyczącej konkretnego terenu, natomiast nie w wersji graficznej całego planu. Wracając do tego, co powiedziała pani radna Aldona Szlagowska. Studium nie jest dokumentem, w którym są opisane programy społeczne związane z realizacją pewnych działań planistycznych. Studium nie jest dokumentem, który tego typu sprawy rozstrzyga. Faktem jest, że cały ten teren łącznie z barakami należy do miasta. W związku z tym to na mieście spoczywa obowiązek znalezienia alternatywy dla mieszkańców, którzy obecnie tam zamieszkują. I nie wyobrażam sobie, zresztą nawet jest to niedopuszczalne prawem, aby zaistniała sytuacja, w której ci ludzie zostaną pozbawieni pomocy ze strony miasta, bo miasto jest do takiej pomocy zobowiązane. Ja mam nadzieję, że w ramach tego programu, w którym teren, który obecnie zajmują baraki, w których zamieszkuje 1000 osób, jeżeli ten teren zostanie zabudowany, powstanie tam miejsce zamieszkania dla 4000 osób. Mam nadzieję, że przy realizacji tego planu, przy realizacji inwestycji uruchomionych tym planem, jednocześnie zostanie uruchomiony uczciwy program społeczny, pozwalający przeprowadzić właśnie zmianę zamieszkania dla tych osób, które obecnie te baraki zamieszkują. Ja sądzę, że o tych rzeczach trzeba mówić głośno i takie deklaracje publicznie władze miasta powinny składać, żeby nie stwarzać sytuacji, w której wprowadzanie planu miejscowego powoduje uzasadniony niepokój ludzi tam mieszkających. Także należy uświadomić za każdym razem ludziom ich prawa związane z tym, że na tym terenie są takie, a nie inne działania podjęte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chciałbym państwa poinformować, że pani radna Magdalena Pałuszek sformułowała poprawkę do projektu uchwały, która brzmi: wnoszę o wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany polegającej na wprowadzeniu funkcji przeznaczenia terenu pod usługi oświatowe w części terenu przewidywanego czy planowanego w tym planie pod usługi. Poprawka odpowiada w treści merytorycznej wnioskom przedstawionym na posiedzeniu Komisji Przestrzennej. I chciałbym powiedzieć, że siłą rzeczy w tej chwili nie można sformułować poprawki precyzyjnie się odnoszącej do projektu planu. I ja sobie zdaję sprawę z niedoskonałości tej treści. Pani radna zdaje się też. Przyjęcie tej poprawki oznaczało będzie konieczność prawdopodobnie wycofania projektu z dzisiejszej sesji po to, żeby to przeredagować i odnieść do zapisów planu. W związku z tym ponieważ za chwileczkę będzie występował pan prezydent, chciałbym zapytać, czy jest taka możliwość, żeby jednak już precyzyjniej zapisać to w projekcie uchwały, czyli podjąć rzecz w trybie autopoprawki. Jeśli do tego jest przerwa potrzebna, to możemy to odroczyć na później. Za 2 tygodnie jest też sesja, na której moglibyśmy uchwałę w całości podjąć. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, najpierw jedno zdanie do tego, co mówił pan Przewodniczący Kręglewski przed chwilą, w sensie merytorycznym. Ja w pełni popieram to zdanie, w związku z tym tutaj nie mam wiele do dodania. Przypomnę jedynie, powtarzając słowa pana Kręglewskiego, że to są lokatorzy lokali komunalnych i wszelkie ruchy na tym terenie muszą być poprzedzone normalną procedurą rozmowy z tymi mieszkańcami, złożenia im ofert mieszkaniowych, wysłuchania ich oczekiwań, przygotowania specjalnego programu. To spoczywa na właścicielu terenu, w tym wypadku na mieście Poznaniu w pełni. Natomiast jeśli chodzi o procedurę, proszę Państwa, ja powiem troszeczkę ze zdziwieniem, przysłuchuję się tej formalnej części tej dyskusji. Myślałem, że już tyle pracujemy nad planami, że Państwo pamiętacie. Z chwilą złożenia projektu planu do Rady prezydent przestaje panować nad procedurą planistyczną. Moja rola się w tym momencie skończyła, dopóki ta rzecz nie wróci do mnie. Ja nie mogę wnieść do projektu planu autopoprawki. Tak? Prawo mi takiej możliwości nie daje. Ja poproszę pana prezydenta Stępnia, żeby w tej chwili przypomniał państwu, jakie są możliwości jakichkolwiek ruchów na procedurze planistycznej w tym zakresie.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, no sprawa jest prosta i wielokrotnie przecież w ten sposób procedowaliśmy. Ja przypomnę po pierwsze to, co mówił Pan Prezydent, że z chwilą złożenia projektu do Biura Rady, no w tym projekcie zmian może dokonać tylko Rada i tylko Rada Miasta jest organem właściwym, a więc nie Komisja, nie Prezydent, ale Rada Miasta. I zapis ustawowy jest dość prosty. Tutaj wątpliwości interpretacyjnych nie ma. Brzmi on mianowicie tak, jeżeli Rada Miasta stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym projekcie planu, również w wyniku uwzględnienia uwag, procedurę planistyczną powtarza się w niezbędnym zakresie. W tym przypadku rozumiem, że scenariusz mógłby być taki, iż Rada Miasta stwierdza, jeśli takie będzie głosowanie, stwierdza go konieczność dokonania zmian w przedstawionym projekcie planu, ale nie w wyniku uwag, tylko z innych przyczyn. W związku z tym przygotujemy taki projekt uchwały stwierdzający konieczność dokonania zmian i powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie. Jeszcze dzisiaj, w tej chwili proponuję, byśmy zawiesili procedowanie nad tym punktem do momentu przygotowania takiego projektu uchwały. Wtedy poddamy go pod głosowanie. A z naszej wstępnej oceny wynika, iż zmiana jest na tyle niewielka, że najprawdopodobniej na następnej sesji z tą zmianą projekt planu będzie mógł być poddany głosowaniu. Nie trzeba będzie, krótko mówiąc, powtarzać opiniowania, wykładania itd., itd. Dziękuję.
Dziękuję. W tym kierunku w gruncie rzeczy zmierzała moja wypowiedź, także dziękuję za podjęcie tego wątku. Ja myślę, że postawię wniosek w związku z tym formalny o przerwanie debatowania nad tym projektem uchwały i powrotu do niego w momencie, kiedy stosowny projekt uchwały przez pana prezydenta zostanie przedstawiony, mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym, po to, żeby zrealizować to w takiej procedurze, jak pan prezydent zaproponował. Ale widzę, że jeszcze są głosy w dyskusji. Pani radna Aldona Szlagowska.
Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że naprawdę jestem wdzięczna mojemu przewodniczącemu Wojciechowi Kręglewskiemu, bo to pierwszy raz usłyszałam od 2 lat, mimo takiej długiej, bardzo i uciążliwej debaty nad studium, tak rozsądną informację. Bardzo się cieszę również, że w pełni pan prezydent Grobelny się zgodził z tym zdaniem pana Kręglewskiego merytorycznie. To ja rozumiem, że w tej sytuacji na terenie, który rozpatrujemy, te 1000 osób ma znaleźć zamieszkanie. Czy ja, panie prezydencie, dobrze zrozumiałam tą pana wypowiedź?
Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, wydaje mi się, zgodnie z tym, co powiedział pan prezydent Stępień, że aby móc przygotować projekt uchwały o naniesieniu niezbędnych zmian i ponowieniu procedury, to musi być podstawa tego, czyli musimy przyjąć poprawkę.
Jeśli mogę, to odpowiem, że ja to zrobię w ten sposób, że jeśli teraz przerwalibyśmy obradowanie, to pan prezydent przygotuje projekt uchwały, bo to nie chodzi nawet o tą poprawkę w tej chwili. Dlatego za chwileczkę chcę poddać coś pod głosowanie, tylko panie wciąż mają potrzebę wygłaszania opinii. Ale ja postawiłem wniosek, pani radna. Ja chciałbym odpowiedzieć pani radnej. Ja chciałem złożyć propozycję poprawek, tylko panie wciąż są zgłoszone do głosu i nie mogę tego przegłosować. W związku z tym, no, w tej chwili pani skończyła. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Chciałem tylko odpowiedzieć pani radnej Szlagowskiej. Nie, pani mnie źle zrozumiała, ja takiego czegoś nie powiedziałem.
Pani radna Aldona Szlagowska.
To chciałabym w dalszym ciągu wiedzieć, bo proszę Państwa, ja nie jestem pewna, czy ten plan wymaga tylko takiej zmiany w sumie kosmetycznej, czy tam będzie zaplanowane przedszkole, czy jakakolwiek inna funkcja oświatowa. Znaczy, poważna i niepoważna. Natomiast wydaje mi się, że w tym planie jest dużo poważniejszy problem, tak? Powracam jeszcze raz do pytania, panie prezydencie, dla kogo wykonywany jest ten plan i kto bezpośrednio skorzysta z realizacji budowy mieszkań w dobrej jakości dla 4000 mieszkań. Pytam się, co stanie się z tym 1000 mieszkańców. Jeśli mogłoby tak być, jak powiedział przed chwilą przewodniczący Wojciech Kręgleski, że mieszkańcy pod opieką miasta znajdą swoje mieszkania, to chciałabym wiedzieć, gdzie jest to zapisane, w którym dokładnie projekcie miejskim. Jak nazywa się ten dokument? Jakie finansowanie jest przeznaczone na budowę mieszkań dla tych 1000 mieszkańców? Przypominam Państwu, że uchwałą Rady Miasta powinniśmy około 100 mieszkań budować rocznie. Pewnym niepokojem dowiadujemy się, że w projekcie budżetu na 2009 i w WPI na następne 5 lat nieszczególnie znajdują się środki finansowe na budowę tych 100 mieszkań. To proszę mi powiedzieć, gdzie mają być budowane mieszkania dla tych 1000 mieszkańców komunalne, jak mają być rozmieszczeni, czy oni chcą się przeprowadzić, czy te wszystkie kwestie związane z zamieszkaniem tych obywateli. Dziękuję bardzo.
Ja w tej chwili zgłaszam wniosek formalny o przerwanie debaty w punkcie 4 porządku obrad. Przerwanie w celu przygotowania projektu uchwały o dokonaniu zmian w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Opolskiej, związanej z wprowadzeniem zapisu o usługach oświatowych na terenie dotychczas zapisanym jako teren usługowy. I zgodnie z intencją i z sugestią pana prezydenta Stępnia, powrócenie do tego tematu jeszcze dzisiaj i przegłosowanie stosownego projektu uchwały. Czy możemy taki wniosek przegłosować? A zatem proszę państwa o głosowanie. Kto jest za poparciem tego wniosku? Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. W uproszczeniu jest to wniosek o przeprowadzenie procedury zgodnie z tym, co zaproponował pan prezydent Jerzy Stępień. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Rada ten wniosek przyjęła. Zatem przerywamy punkt 4 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Do tematu ulicy Opolskiej powrócimy, uzupełniając porządek obrad, gdy taki projekt będzie gotowy. Projekt uchwały PU 606 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Janikowo 1 w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie, tutaj również jest zmiana w podstawie prawnej uchwały. Także przekażę tą poprawkę. teren, którego dotyczy projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Janikowo 1. Położony jest w północno-wschodniej części miasta Poznania. Teren ten ograniczony jest od północy torami kolejowymi, od wschodu i południa granicą miasta Poznania, od zachodu przylega do terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny projektowanej trzeciej ramy komunikacyjnej. W obszarze tego planu znajdują się przede wszystkim tereny przemysłowe, enklawy zabudowy jednorodzinnej i usług drobnej działalności gospodarczej, pas terenów leśnych oraz tereny komunikacyjne. Jest to fragment trzeciej ramy komunikacyjnej, który w wyniku przesunięcia trzeciej ramy komunikacyjnej znalazł się poza uchwałą dotyczącą planu trzeciej ramy komunikacyjnej i znalazł się w tym planie. Obszar planu wynosi 51,45 hektara. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także wymagane przepisami odrębnymi opinie oraz niezbędne uzgodnienia. Uzyskano również niezbędną zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolnicze. Na etapie wyłożenia planu do publicznego oglądu wpłynęło 11 uwag. Prezydent miasta uwzględnił część tych uwag, część nie została przez prezydenta uwzględniona. Wykaz tych uwag wraz z uzasadnieniami został przekazany radnym i jest możliwy do zapoznania się zgodnie z wykazem. Projekt planu jest oczywiście zgodny z rozwiązaniami przyjętymi, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się i zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby tę opinię w imieniu komisji uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu własnym ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek, poza autopoprawką przedstawioną przez Pani Dyrektor, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 606 w sprawie uchwalenia planu Janikowo 1 w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Kuba. 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 Kubuś.
Nie ma. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Proszę zaznaczyć w protokole jeszcze wcześniej, że pan radny Chudobiecki był obecny na sali w czasie tego głosowania. A punkt 6 to projekt uchwały PU 611 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Pokrzywno-Garaszewo część A w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor.
Również do tego projektu uchwały jest autopoprawka związana z podstawą prawną. Teren, o którym mowa w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pokrzywno-Garaszewo część A, znajduje się właściwie w południowej części miasta Poznania. Graniczy od strony północnej granice tego planu to od zachodu tory kolejowe, od wschodu ciek Świątnica, od południa autostrada. Ten obszar graniczy z uchwalonym już obowiązującym planem Poznańskiego Centrum Logistycznego Franowo-Żegrze w Poznaniu część A i B, od zachodu z opracowywanym planem rejon Minikowa, od południa są to tereny autostrady. Obszar ten wynosi 173 hektary. Obecnie są to przede wszystkim tereny rolne, tereny łąk, fragmentami tereny również zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, teren wód powierzchniowych, czyli ciek Świątnica, tereny komunikacji. Uchwalenie tego planu pozwoli na sformułowanie szczegółowych zasad zagospodarowania tego obszaru przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej dostępności komunikacyjnej. Jest to również obszar, który w studium jest wskazany do scaleń i podziałów, w związku z tym dla takich obszarów z ustawy wynika obowiązkowość sporządzenia planu. W studium jest to teren, który jest przeznaczony pod zabudowę oznaczoną symbolem U1N przez P2N, czyli teren zabudowy niskiej o funkcji usługowej z dopuszczeniem terenów zabudowy niskiej zakładów przemysłowych oraz pod tereny otwarte, położone poza klinowo-pierścieniowym systemem zieleni, tereny leśne i do zalesień. Są to tereny wyłączone z zabudowy. Przewidywane zamierzenia przy sporządzaniu tego planu miejscowego są zgodne z zacytowanymi zapisami studium. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby projekt opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. W związku z tym zamykam pierwsze, jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 611 wraz z autopoprawką. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Projekt uchwały 612 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania Pokrzywno-Garaszewo, część B. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Tutaj również jest autopoprawka dotycząca podstawy prawnej oraz autopoprawka dotycząca jednego wyrazu w paragrafie pierwszym, ustęp drugi, gdzie zamiast słowa od wschodu z ciekiem Świątnica powinno być od zachodu ciekiem Świątnica. Także tutaj również złożę taką autopoprawkę.
Dziękuję bardzo.
Obszar, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pokrzywno-Garaszewo, część B w Poznaniu, leży w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, który omawiałam poprzednio, po jego wschodniej stronie. Jest to obszar ograniczony od zachodu ciekiem Świątnica, następnie torami kolejowymi, ulicą Pokrzywną oraz autostradą. Również graniczy z uchwalonym planem Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo-Żegrze w Poznaniu, część A i B. Obszar ten wynosi 111 hektarów. Obecnie są to także tereny rolne, przede wszystkim tereny łąk, we fragmentach tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów oraz tereny komunikacji. Ten obszar jest proponowany do objęcia planem, ponieważ stanowi z poprzednio omawianym integralną całość, szczególnie ze względu na obsługę komunikacyjną, a ze względu na to, że tamten obszar jest objęty scaleniami, podziałami, ten nie, dlatego jest propozycja uchwalenia tutaj sporządzania dwóch planów miejscowych. Sporządzenie tego planu oczywiście umożliwi zagospodarowanie tego terenu w sposób zorganizowany, wprowadzenie odpowiednich elementów komunikacji, elementów infrastruktury, określenie granic terenów publicznych. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania ten teren jest przeznaczony, jest zapisany jako teren zabudowy niskiej, mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami podstawowymi, teren zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej, a także tereny wyłączone z zabudowy, tereny otwarte, położone poza kliniowo-pierścieniowym systemem zieleni, tereny leśne i do zalesień. Zamierzenia miasta co do sporządzania planu miejscowego są zgodne z tymi zapisami studium. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć w imieniu komisji, w imieniu klubów radnych, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 612 łamane przez 08 wraz z autopoprawką. Proszę o oddawanie głosów. Kto wspiera uchwałę, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Przepraszam. Projekt uchwały 613 łamane na 08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Głowieniec w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tutaj również jest autopoprawka dotycząca podstawy prawnej. Granice obszaru projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Głowieniec określają ulica Warszawska, ulica Smałdzinowska, tereny leśne po północnej stronie ulicy Krośniewieckiej oraz tory kolejowe. Powierzchnia tego obszaru to w przybliżeniu 22 hektary. Teren ten sąsiaduje z uchwalonym planem w rejonie węzła Antoninek Wschód część B oraz z opracowywanym obecnie planem dla Zielińca. Na tym obszarze był sporządzany plan miejscowy zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie węzła Antoninek Wschód. Część A i część B tego planu zostały uchwalone i obowiązują, natomiast część C ze względu na wyroki WSA nie została uchwalona. Rada Miasta uchyliła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania tego planu miejscowego. Natomiast na wniosek Volkswagena teraz jest propozycja przystąpienia już w nowej procedurze do sporządzania planu miejscowego na obszarze w tych samych granicach, których kiedyś obowiązywała uchwała w sprawie przystąpienia do węzła Antoninek część C. Większość tego terenu to są tereny zurbanizowane, ale niezabudowane. Wzdłuż ulicy Warszawskiej zlokalizowane są parkingi, obiekty usługowe. Znajduje się kilka domów jednorodzinnych oraz oczyszczalnia ścieków. Została wykonana analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, która wykazała, że ze względu na wniosek, o którym mówiłam wcześniej, oraz ze względu na zmiany wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanych miasta Poznania, takie przystąpienie do sporządzania planu miejscowego jest zasadne. Zamierzenia miasta są tutaj zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, w którym teren ten zapisany jest przeznaczony pod zabudowę jako teren zabudowy średnio wysokich zakładów przemysłowych wysokich technologii oraz tereny wyłączone z zabudowy, czyli teren otwarty położony poza klinowo-pierścieniowym systemem zieleni, teren leśny i do zalesień oraz ulica główna ruchu przyspieszonego. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała pozytywnie ten projekt uchwały, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie, w którym możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 613 w punkcie 8 porządku obrad wraz z autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Dziękuję pani dyrektor. zrealizowaliśmy część poświęconą planowaniu przestrzennemu. Jeśli projekt uchwały, o którym wspominał pan prezydent Jerzy Stępień, będzie dzisiaj gotowy, to podejmiemy pewnie decyzję wspólną o wprowadzeniu go do porządku obrad później i rozpatrzeniu. Także jeśli to się uda, to byłoby dobrze. Przystępujemy do realizacji punktu 8a. Jest to projekt stanowiska 622/08 w sprawie wsparcia przez miasto Poznań Poznańskiego Towarzystwa Żużlowego w sezonie 2009. Który z panów przedstawi to stanowisko? Czy obaj jednocześnie? Symultanicznie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, chcieliśmy wspólnie z radnym Przyblakiem przedstawić stanowisko w sprawie wsparcia przez Miasta Poznańskiego Towarzystwa Żużlowego w sezonie 2009. Rada Miasta Poznania zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta Poznania o wsparcie Poznańskiego Towarzystwa Żużlowego kwotą 1 miliona złotych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na funkcjonowanie pierwszoligowej drużyny żużlowej w sezonie 2009. Pomoc miasta jest niezbędna w aktualnej sytuacji klubu, który przez 3 sezony wywalczył znaczącą pozycję na sportowej mapie polskiego speedwaya. O uzasadnienie do projektu stanowiska prosiłbym radnego Przyblaka.
Szanowni Państwo, bardzo krótko. Poznańskie Towarzystwo Żużlowe od 3 sezonów występuje na polskich torach żużlowych. Po kilkunastu latach grupa zapaleńców reaktywowała ten sport w mieście Poznaniu. W pierwszym sezonie drużyna awansowała z drugiej do pierwszej ligi. W sezonie 2007 zajęła 5. miejsce, w zakończonym niedawno sezonie 2008 4. miejsce. W tej chwili klub znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, bowiem ma poważne problemy z wynajmowaniem toru na Golęcinie. Nie rozwiązana do tej pory jest jeszcze komunalizacja obiektu. Fakt, że komunalizacja jest nierozwiązana, powoduje bardzo poważne perturbacje, między innymi rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Chciałbym zaznaczyć, że na mecze żużlowe dla Państwa, którzy być może na co dzień nie interesują się sportem, na mecze żużlowe przychodzi od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. To niewątpliwy sukces zawodników i działaczy i z pewnością również promocja miasta. Bez tego jednorazowego, to chcemy podkreślić, wsparcia ze strony miasta, poznański klub może upaść i nie zgłosić się do rozgrywek. Zwracamy się z apelem do radnych o poparcie naszego stanowiska, a do pana prezydenta o niezwłoczne jego zrealizowanie. W sporcie buduje się zespół przez lata, a jeden moment kryzysu może spowodować, że zniknie on bezpowrotnie z mapy sportowej miasta. Sytuacja w tej chwili, sytuacja żużlowców przypomina niemal identyczną sytuację sprzed lat z zespołem piłkarzy Lecha Poznań. Wówczas też była kwestia, że Lech, stadion był też przed komunalizacją. Wówczas miasto wyciągnęło pomocą do Lecha i dzisiaj Lech stał się ikoną poznańskiego sportu i prawdziwą wizytówką miasta. Za kilka lat jesteśmy przekonani, że taką wizytówką mogą być również poznańskie Skorpiony. Zdajemy sobie sprawę, że pieniądze przyznające, które ewentualnie przyznalibyśmy Poznańskiemu Towarzystwu Żużlowemu, łamią pewne reguły, które ustaliliśmy. Chcielibyśmy zapewnić, że chcemy te reguły złamać jednorazowo. Mimo wszystko apelujemy o poparcie naszego stanowiska. Niech hasło Poznań stawia na sport nie przegra tym razem z bezdusznością uchwalonych zasad. Czasami, proszę Państwa, trzeba podejmować niecodzienne i odważne decyzje.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze na koniec chciałem się zwrócić z prośbą o poparcie z tego stanowiska ponownie, mając na uwadze sport żużlowy i chciałem też podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie stanowiska, w szczególności radnemu Przyblakowi. Dzięki niemu było możliwe stworzenie takiego stanowiska, które nie będzie miało charakteru politycznego i prosiłbym o nieupolitycznianie tej decyzji ani debaty na temat sportu. Dziękuję bardzo i proszę o Państwa głos.
Dziękuję. Ten projekt wpłynął do Biura Rady w dniu dzisiejszym, w związku z tym nie ma opinii żadnej komisji. Skierowany został też przeze mnie dzisiaj rano do pana prezydenta. Zapytam, czy pan prezydent ma jakąś opinię w sprawie tego projektu? Bardzo proszę.
Przyznam, że mam opinię na temat tego projektu, którą także wczoraj wygłaszałem na posiedzeniu stosownej komisji. I myślę, że Państwo potraficie nawet przewidzieć, co powiem. No uważam, że jeżeli ustala się jakiekolwiek reguły, to tych reguł trzeba się trzymać. Inaczej reguły w ogóle nie istnieją. I błędem jest w tym momencie ustalanie reguł. Ja już pomijam, że jak Państwo przyjmiecie tą uchwałę, to będą dwie uchwały Rady, które mają inne zapisy. Różne. W jednej uchwale, jeśli dobrze pamiętam, jest kwota chyba 400 tysięcy, a tu będzie kwota miliona. W związku z tym jest pewna sprzeczność wewnętrzna między tymi dwoma dokumentami. Ja oczywiście wiem, że to są stanowiska i ich moc obowiązująca jest tak naprawdę bardziej deklaratoryjna i tak powiem do późniejszego stosowania. Ale tak naprawdę moim zdaniem trzeba się jednoznacznie wypowiadać tak, a nie inaczej. Druga rzecz jest taka, proszę Państwa, jeżeli się przydaje, i to też wczoraj mówiłem na komisji, jeżeli się ustala reguły przed przyznawaniem środków jednoznaczne, to ci, którzy o nie zabiegają, muszą się do tych reguł dostosować. Ale jeżeli się przygotowuje sposób finansowania pod zapotrzebowanie konkretnej organizacji, pomijam, czy to jest klub sportowy, czy jakakolwiek inna, to kto ma przyjąć na siebie odpowiedzialność, żeby stwierdzić, że to finansowanie jest poprawne? Wczoraj padała kwota 1 100 000. Dzisiaj kwota, jeśli dobrze słyszałem, 1 000 000. Która z tych kwot jest właściwa? Czy może jeszcze jakaś trzecia kwota jest właściwa? Wczoraj komisji usłyszałem, że klub przynajmniej jeszcze w kolejnym roku przyjdzie o wsparcie finansowe. Dzisiaj mówi się, że to będzie wyjątek jednorazowy. Moim zdaniem mało prawdopodobne, żeby to był jednorazowy, ponieważ według mnie nic specjalnie nie wskazuje na to, opieram się na liczbach, które wczoraj padały, żeby sposób finansowania mógł zapewnić temu klubowi wpływy roczne rzędu 3,6 miliona złotych co najmniej. Więc dla mnie jest tutaj dużo niewiadomych. Państwą wolą jest przyjęcie tego stanowiska. Chcę zwrócić uwagę na istotne trzy wady tego stanowiska. Po pierwsze łamie regułę, po drugie jest sprzeczne z dotychczasowym stanowiskiem, po trzecie moim zdaniem nie jest mi znane uzasadnienie wysokości kwoty, za które ja byłbym w stanie przyjąć odpowiedzialność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Dziękuję bardzo. Czuję się wywołany do głosu, panie prezydencie. To stanowisko nie jest sprzeczne, jest inna suma, ale to są dodatkowe pieniądze dla klubu żużlowego. A co do wysokości kwoty, to myślę, że też nie chcielibyśmy poruszać na dzisiaj kwestii procentu wykonania budżetu, bo też nikt nie jest nieomylny i też nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie zagwarantować ani PSŻ, że w 100% te pieniądze wystarczą na stworzenie spójnego budżetu. Mamy tutaj na sali pana prezesa PSŻ-u. Myślę, że on zrobi wszystko, żeby budżet, który za pomocą miasta Poznania jako większościowego sponsora będzie utworzony, będzie wykonany. Także panie prezydencie, ja myślę, nikt z radnych sobie nie uzurpuje tutaj prawa do nieomylności, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja się zgadzam, że to jest wyjątek i zgadzam się też z opinią pana prezydenta, że jeżeli ustala się reguły, to wyjątki, raczej, że tak powiem, zasadą jest trzymanie się tych reguł. Natomiast no, mamy w mieście taką sytuację, gdzie duży klub piłkarski jest jednak traktowany troszkę odmiennie, niż wydawałoby się, że te reguły, które tego klubu dotyczą. I jakby ja nie mam do tego żalu. No, to jest klub będący ewenementem, mający wielkie wsparcie kibiców i nie mam żalu do tego, że przeznaczaliśmy dodatkowe kwoty na remont stadionu, który przecież będzie, ten klub będzie później tym stadionem dysponował, do tej pory dysponuje za pół darmo i nie sądzę, żeby to się zmieniło w przyszłości. No więc ten klub otrzymuje pewne korzyści, troszkę jednak równolegle czy obok tych reguł, na które pan prezydent się powołuje. Nie widzę żadnego argumentu, który miałby być przeciwko, żeby klub, który cieszy się może nie tak wielkim wsparciem kibiców, ale jednak wsparciem dużej grupy. Ja na stadionie byłem żużlowym w tym sezonie 4-krotnie i widziałem, że to za każdym razem jest kilka tysięcy osób dopingujących ten klub. W związku z tym jest to jednak zwarta grupa kibiców i myślę, że gdyby warunki funkcjonowania klubu żużlowego były inne, no to też ta grupa kibiców ma bardzo duży potencjał, żeby się rozrastać. Nie widzę w tej sytuacji argumentów przeciw, żeby takiego wsparcia temu klubowi, podobnie jak się dużemu klubowi piłkarskiemu, nie udzielić. Także jestem gorącym zwolennikiem tego stanowiska i uważam, że miasto powinno przyczynić się do tego, żeby sport żużlowy w Poznaniu mógł również się rozwijać na takich samych prawach, jak rozwija się duży klub piłkarski. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja powiem tak, ja mam chyba największy dylemat jako osoba, która bardzo mocno walczyła o to, żeby wreszcie powstało jakieś stanowisko do spraw finansowania sportu, żeby jakby tą sytuację uspokoić. Boję się jednej rzeczy, to, że my sobie zapiszemy w projekcie stanowiska, że to jest jednorazowa jakby sytuacja, to powiem tak, no jednorazowa na dzisiaj. Nie mamy żadnej gwarancji, że za 5 minut nie przyjdzie inny klub i tu jest pewien kłopot. No, tak jak mówię, no, mam duży dylemat, chciałbym pomóc, ale no i tu jest kłopot. Mamy pewne reguły i każdy musi tutaj jakby w swoim sumieniu rozpatrzyć, czy po 4 miesiącach można reguły łamać. Ja jednym zdaniem do tego, co powiedział kolega Szynkowski. Wszystkim klubom sportowym praktycznie pomagamy, jeśli chodzi o bazę, jeśli korzystają z bazy miejskiej, to tą bazę mają za naprawdę małe pieniądze, to jest do pokazania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, ja tym razem też bardzo krótko. Poznań stawia na sport. To jest wspaniałe hasło, które w całej Polsce jest znane. Nie będę tutaj wchodził w temat Lecha Poznań, bo każdy wie, że Lech jest wizytówką Wielkopolski, nie tylko Poznania. Tylko moim zdaniem Poznań, jeżeli stawia na sport, to powinien się nie rozgraniczać tylko do jednej dyscypliny. Dlatego moim prywatnym zdaniem musimy dać żużlowi szansę w Poznaniu, ponieważ jeżeli pozwolimy sobie na odejście na następnej dyscypliny sportowej, na którą przychodzi kilka tysięcy ludzi, a nawet są takie przypadki, że przychodzi na stadion około 10-12 tysięcy mieszkańców Poznania, tym bardziej, że Poznań jest miastem akademickim i z tego, co ja wiem prywatnie, dużo studentów chodzi też na stadion na ulicę Golęcińską, dlatego ja na pewno tę poprawkę poprę. Dziękuję serdecznie.
Jeśli mógłbym do Państwa apelować, to skoro wszyscy Państwo po kolei wspierają to stanowisko, to może po prostu je przegłosujmy, a nie prowadźmy tej dyskusji. Pan radny Wojciech Majszycki, bo nie ma dyskusji.
Ja chciałem zgłosić pewną uwagę i myślę, że powinienem jako przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Chciałem zapytać, na co konkretnie ma być przeznaczona ta kwota i skąd wiadomo, że dokładnie tyle wymaga wsparcie, którego powinniśmy klubowi żużlowemu udzielić. Ja osobiście byłem na dwóch posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki poświęconym temu zagadnieniu i słyszałem kilka rozmaitych kwot, które padały. W związku z tym, o ile samo stanowisko i chęć wsparcia tego klubu jak najbardziej popieram, to chciałbym wiedzieć, na co konkretnie te środki miejskie miały być spożytkowane i z czego dokładnie wynika potrzeba klubu sformułowana w takiej właśnie kwocie lub jaka jest intencja autorów stanowiska co do tej właśnie kwoty. Czy budowanie budżetu na przyszły rok klubu Stowarzyszenia Żużlowego ma się zacząć od kwoty 1 000 000 zł, do czego będą dokładane poszczególne dodatkowe cegiełki w postaci wkładów sponsorskich? Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie, tak? Czyli ta cegiełka ze strony miasta powinna być ostatnią dołożoną, jeśli okazałoby się, że bez tej cegiełki ta piramida finansowa się przewróci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja na tą sprawę chciałbym, żebyśmy popatrzyli szerzej. Nie tak dawno uchwaliliśmy stanowisko o konieczności zwołania okrągłego stołu dotyczącego sportu w Poznaniu. tu tym stanowiskiem jak gdyby wychodzimy przed szereg. To trudno będzie do obronienia, jeżeli taka dyskusja będzie w gronie działaczy sportowych, radnych i władz miasta, powiedzieć, że my podchodzimy do wszystkiego w sposób tak samo ważny, tak samo istotny, skoro krótko po zajęciu tego stanowiska, bez przedyskutowania z światem sportowym, podejmujemy działanie skutkujące niemałą kwotą. W związku z tym do tych wątpliwości, które złożył pan radny Majszycki, ja mam też takie pytanie, a z jakich środków to pójdzie? Z jakiego działu budżetu? Jeżeli ze sportu, to komu odejmiemy? Przecież to nie można w nieskończoność powiększać. I tak Poznań, uważam, daje dużo na sport, zwłaszcza dzieci i młodzieży, bo dla mnie najważniejszą rzeczą w sporcie jest to, żeby on był powszechny, masowy, żeby dzieci i młodzież mogły się w zdrowy sposób realizować na boiskach i arenach sportowych. Ja co do tego podejścia, że ktoś potrzebuje, to musimy mu dać, bo zginie, jestem działaczem sportowym i wiem, że jeżeli chcę coś zrobić, jeżeli coś robić, muszę mieć wizję, jak to ma działać. A tu na Komisji Kultury Fizycznej dowiedzieliśmy się też, że są problemy z siedzibą dla towarzystwa. Nie wiadomo, jak to będzie rozwiązane. Na dzień dzisiejszy nie mają siedziby. Są problemy z torem, bo jeżeli byśmy chcieli wysoki żużel mieć w Poznaniu, wysoki, przepraszam, na wysokim poziomie sport żużlowy, to trzeba wybudować nowy tor żużlowy. To będzie też kilkaset milionów i dlatego radziłbym tu w tym momencie zastosować umiar, żeby skoro już zadecydowaliśmy, że o rozwoju sportu będziemy dyskutować w szerokim gremium działaczy sportowych, w szerokim gremium, mam nadzieję, także ludzi związanych w sposób profesjonalny ze sportem, mam nadzieję AWF-em, to nie możemy w tym momencie wychodzić jak gdyby z indywidualną sprawą przed tym spotkaniem, bo złamiemy wszelkie reguły gry i będziemy mieli potem następnych, którzy będą się pytali, a dlaczego nas nie traktujecie tak jak Towarzystwo Żużlowe, skoro my mamy tyle dzieci i młodzieży, skoro my mamy tylu wychowanków na najwyższym poziomie. Nie tak dawno pan radny Grzej wspominał o sportach indywidualnych, gdzie właśnie Poznań stoi na lekkiej atletyce, na sportach wodnych i w tym momencie będzie to trudno obronić. Tu jest kryterium dużej ilości kibiców, a tam jest kryterium dużej ilości udziału dzieci i młodzieży. Podstawowej sprawy, nad którą my się powinniśmy pochylić. Każdy klub, każda dyscyplina sportu ma niedomogi finansowe i naprawdę uważam, że jeżeli decyzja nasza jest o dyskusji szerokiej na temat sportu, to ewentualne zmiany naszego stanowiska powinny być po tej dyskusji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Duziak, wniosek formalny chciała zgłosić. No bo w trakcie wypowiedzi kolegi Bileżeckiego nie mogłem przerwać. Jest? Jaki wniosek? O zamknięcie listy mówców. Proszę o zgłoszenie się tych, którzy chcieliby się ewentualnie jeszcze wypowiedzieć. I przegłosujemy w tej chwili. Jest dwie osoby zapisane do głosu. Przegłosujemy wniosek o zamknięcie listy mówców. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za zamknięciem listy mówców? Dziękuję. Proszę o wynik. 22 głosy za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Zatem lista mówców została zamknięta. Głos zabiorą jeszcze dwie osoby. Pierwszy pan radny Przemysław Markowski.
3.
Dziękuję panie przewodniczący za głos. Ja przysłuchuję się debacie i jestem przynajmniej delikatnie zdumiony, że my akurat od pana prezesa czy od PSŻ-u domagamy się szczegółowych wyliczeń, na co pieniądze pójdą, jakie są pozycje i tak dalej. Nie żądamy takich wyliczeń od pozostałych klubów, które z budżetu miasta czerpią pokaźne sumy. Jestem naprawdę tym zdumiony. Kwestia do pana radnego Pierzyckiego. Drogi panie Andrzeju, jesteśmy ludźmi sportu i obiecuję, przygotujemy się wszyscy bardzo mocno do tego okrągłego stołu, a to, że dzisiaj tym stanowiskiem się zajmujemy, to jest akurat dobry przykład tego, że atmosfera w Radzie dojrzewa do tego, żeby jednak kompleksowo na temat sportu w Radzie porozmawiać, w Radzie i z ludźmi sportu z całego miasta Poznania. Cieszę się, że wczoraj na komisji atmosfera była odmienna, a dzisiaj prawdopodobnie to stanowisko przejdzie. Jest to dobry klimat i jeszcze raz apeluję do wszystkich niezdecydowanych, żeby poparli to stanowisko ponad podziałami, bo naprawdę poznańskiemu Speedwayowi te pieniądze są niezbędne, żeby mogli wystartować. Poruszono też kwestie techniczne. Tor, będzie tor, czy będzie siedziba i tak dalej. To stanowisko jest stanowiskiem intencyjnym, tak jak pan prezydent to zaznaczył. I wydaje mi się, że na sprawy techniczne przyjdzie pora później. My natomiast dajemy sygnał do pana prezesa, do zarządu poznańskiego Speedwaya, że te pieniądze się tam znajdą. Oczywiście one znajdą się ostatecznie wtedy, kiedy będzie taka pozycja w budżecie. Ja myślę, że my dzisiaj, przegłosowując to stanowisko, robimy pierwszy krok, a drugi krok powinien być taki, że my powinniśmy dopilnować, żeby ta pozycja w budżecie na rok 2009 się znalazła. Oczywiście, jeżeli Speedway nie będzie, poznański żużel nie będzie zgłoszony do rozgrywek, to ja rozumiem, że te pieniądze no nie zostaną przekazane. Ale to jest sprawa na przyszłość. Teraz jest intencja. Chcemy wesprzeć poznański żużel, bo tym poznańskim żużlem cieszą się tysiące ludzi na stadionie, a paręnaście, jeżeli kilkadziesiąt tysięcy poza stadionem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie i tutaj drogi Przemku, to powiedziałbym tak, że jak zwykle takie stanowiska są niezwykle słuszne. One oddają potrzeby, oddają jakby nasze zaangażowania, szczególnie nas. Przepraszam, że tak zwracam się do ciebie czy do pana radnego Śliwy, bo jesteśmy członkami tej komisji. To chciałbym rzeczywiście, żebyśmy trzymali się pewnego systemu, bo dochodzi do tego, to o czym mówił pan prezydent Grobelny, że mamy sprawy kultury fizycznej o nas ułożone i podejmujemy tak na dobrą sprawę co drugie posiedzenie komisji podejmujemy określone stanowisko i być może w którymś momencie wprowadzimy chaos do tego. Chciałbym się doczekać i o to bym wnioskował takich czasów, żebyśmy wtedy obojętnie, czy głosujemy za uchwałą, czy głosujemy za określonym stanowiskiem, wskazywali źródło pokrycia naszej propozycji. Bo rzeczywiście no my dzisiaj jesteśmy tacy dobrzy dla wszystkich, pewno za chwilę przyjdzie jakieś inne stowarzyszenie czy towarzystwo sportowe. Też nie będzie wypadało odmówić, bo to promocja, bo to tysiące ludzi, cierpi sport dzieci i młodzieży. Tylko proszę mi powiedzieć, skąd wziąć te pieniądze. Tak mimo woli robię się adwokatem tutaj władz miasta, ale myślę, że gdybyśmy z pełną odpowiedzialnością mówili, że bierzemy te pieniądze stąd i stąd, bo budżet nie jest przecież z gumy, to wtedy inna ocena byłaby naszych zachowań i myślę, że inne podejście byłoby prezydenta do takiej działalności, bo miałby jednak materiał do przemyśleń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie prowadzimy już dyskusji. Na wniosek pani radnej zamknęliśmy listę. Przystępujemy do głosu. Czy pani radna pozwoli? Głosujemy projekt stanowiska 622/08. Kto jest za podjęciem stanowiska, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 1 głos przeciw, 6 osób wstrzymało się, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Zamykam punkt 8a. Przystępujemy do realizacji punktu 9 projektu uchwały 607/08 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty i tak dalej, jak w tytule uchwały. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Iwona Żwawiak.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Projekt tej uchwały zawiera w zasadzie identyczne zasady poboru opłaty od posiadania psów w stosunku do tych, które obowiązują w tym roku, poza jedną propozycją. Nasza propozycja jest taka, żeby nieco tą opłatę podnieść w przyszłym roku. Maksymalna dopuszczalna opłata zgodnie z tą stawką, z górną granicą stawki, która mogłaby obowiązywać w 2009 roku, wynosi 104,20 zł. My proponujemy, żeby było to 60 zł. W tym roku opłata od posiadania psa wynosi 55 zł, a zatem no, ta zwyżka będzie wynosiła jedynie 5 zł w stosunku rocznym. Dla przypomnienia, podatek od posiadania psów, plan tegoroczny to 420 tysięcy złotych. No, ten plan tak w 100% nie będzie wykonany, bo opłata od posiadania psów jest niestety płacona przez mniej więcej 6 tysięcy poznaniaków. Część poznaniaków oczywiście korzysta ze zwolnień i ustawowych i zwolnień wprowadzonych uchwałą. Jeśli chodzi o te zwolnienia wprowadzone uchwałą, dalej proponujemy kontynuację w stosunku do tego, co jest obecnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego opiniowała ten projekt i zaopiniowała go w ten sposób, że złożyła swój własny wniosek o wycofanie tego z porządku dzisiejszej sesji w komentarzu z zamiarem utrzymania wysokości stawek na poziomie dotychczasowym. Rozumiem to w ten sposób, że skoro inne zasady się nie zmieniają, to nie podjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym, czyli ani nie opowiadanie się za, ani przeciw, będzie znaczyło, że opłaty zostają na poziomie dotychczasowym, a zasady są niezmienione. Czy pan przewodniczący Mejszycki chciałby uzupełnić tę opinię? Bardzo proszę.
Raczej chciałem tylko krótko uzasadnić, dlaczego takie stanowisko komisji. Otóż wiemy, że w przyszłym roku mamy rozpocząć proces chipowania psów w Poznaniu. W związku z tym zakładamy, że przychody z tytułu poboru podatku tej opłaty od zarejestrowanych psów zwiększą się na tyle, że nie ma akurat potrzeby w tym konkretnym roku zwiększania stawki tego podatku, ponieważ jej wymiar wydaje nam się wzrośnie w sposób automatyczny. No źle by było, gdyby stało się inaczej, ale tego komisja nie zakłada. W związku z tym postanowiliśmy, aby w tym konkretnym roku nie zmieniać tej stawki, co ma jeszcze jeden cel, między innymi zachęcić właśnie wszystkich do tego, żeby z tego chipowania skorzystać i jakby w sposób oficjalny zarejestrować psy, które na terenie miasta dzisiaj mieszkają, bo mamy świadomość, że jest ich co najmniej kilkakrotnie więcej niż te 6 tysięcy, o których pani dyrektor wspomniała przed chwilą.
Dziękuję. Innymi słowy, jeśli pan prezydent skorzystałby z możliwości wycofania tego projektu, w tej chwili uniknęlibyśmy dalszej dyskusji i głosowań. Pan radny Wojciech Kręgleski.
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej są dwie drogi uporania się z tym problemem. Jeden to ten najprostszy, pan prezydent wycofa projekt uchwały. Drugi jest taki, że odrzucimy ten projekt uchwały w głosowaniu i przez to nie wejdzie on w życie.
Czyli ja poddam pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Proszę pozwolić mi dokończyć. Z tym podatkiem jest troszeczkę tak jak z abonamentem telewizyjnym. Płacą wyłącznie ludzie uczciwi. I tak naprawdę podwyższanie stawek dla ludzi uczciwych, dla 3000 ludzi uczciwych w Poznaniu, nie wierzę w to, że w Poznaniu jest 3000 psów. Jest to skromny ułamek tych psów, które na terenie Poznania mamy. W związku z tym sądzę, że dopóty nie zostanie przeprowadzony skuteczny sposób rejestracji psów, nie powinniśmy tej opłaty podwyższać, gdyż jest to wysoce niemoralne z punktu widzenia właśnie zasad podstawowej sprawiedliwości społecznej.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał poddać pod głosowanie ten wniosek Komisji Budżetu i Finansów. Ale panowie mają potrzebę, tak? Bardzo proszę. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Króciutko, pani przewodnicząca. Ja chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Kręgielskiemu za to, że przyjął tą argumentację podawaną przez nas, nasz klub, także wczoraj w trakcie komisji. Jest to podatek od uczciwych. Skutek finansowy dla budżetu miasta, jak wczoraj wskazałem, byłby około, zwiększenie przychodu z tego tytułu około 20 tysięcy złotych, a więc skutek żaden. W związku z tym nie ma co odstraszać tych uczciwych i mam nadzieję, że nadal będą płacili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w zasadzie pan radny Lewandowski swoją wypowiedzią skonsumował większość tego, co ja chciałem powiedzieć. Również Klub Prawa i Sprawiedliwości, co wyraził również w postaci głosu swoich członków na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, popiera stanowisko, żeby ściągnąć to z porządku obrad. My nie musimy głosować przeciwko, wystarczy, że ściągniemy z porządku obrad ten projekt uchwały, żeby, krótko mówiąc, nie karać uczciwych, bo dokładnie do tego by się sprowadziła kolejna podwyżka w tym zakresie.
Tak jest. Bardzo się cieszę, że wszyscy panowie skonsumowali to, co ja bym chciał powiedzieć, bo ja też tak uważam. W związku z tym przystępujemy do głosowania wniosku Komisji Budżetu i Finansów o wycofanie tego projektu z dzisiejszego porządku obrad, co jest równoznaczne z utrzymaniem stawek na dotychczasowym poziomie. Bardzo proszę państwa o głosowanie nad wnioskiem komisji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada poparła wniosek komisji, a więc stawki opłaty za posiadanie psa pozostają niezmienione. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Chociaż widzę, że wszyscy niecierpliwie patrzą, że przerwa by się przydała. Może spróbujmy zreferować, zobaczymy. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Ten projekt zakłada tylko waloryzację wysokości stawek w stosunku do roku bieżącego o wysokość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Taki wskaźnik się stosuje za dwa kwartały. Patrzymy, jak ten wskaźnik wygląda w dwóch kwartałach tego roku w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten wyniósł 4,2. Więc tak naprawdę te stawki proponujemy tylko, żeby zostały zwaloryzowane i nie proponujemy tu żadnych innych zmian. Jedyna zmiana w tym projekcie uchwały w stosunku do obecnie obowiązującej to zmiana taka polegająca na tym, że proponujemy, aby nie była rozdrabniana stawka budynków tak zwanych pozostałych, to jest taka kategoria ustawowa. Państwo 6 lat temu wprowadziliście no jeszcze taką preferencję w wysokości połowy stawki dla budynków zajętych na tak zwane potrzeby własne podatnika. Ta stawka niestety no jest nadużywana przez podatników. Są próby jakby naciągania, nadinterpretowywania przez podatników i korzystania właśnie z tej zaniżonej stawki. Tak naprawdę fiskalnie nie jest to duży efekt, bo jest to obniżka w budżecie rzędu 155 tysięcy złotych. Dotyczy to mniej więcej 1000 podatników rocznie, ale no, nasze kłopoty interpretacyjne spowodowane właśnie zachowaniem podatników próbujących korzystać z tej stawki no, są dość spore, dlatego proponujemy odejście i właśnie w zasadzie jakby zaproponowanie państwu tych stawek, które wydzielił ustawodawca, czyli jednej stawki dla tak zwanych budynków pozostałych. Bardzo proszę o przyjęcie projektowanej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów, opiniując ten projekt, zaproponowała poprawkę, która ma dotyczyć preferencyjnego naliczenia podatku dla, rozumiem właśnie to, o czym pani dyrektor mówiła w tej chwili. Czy ja mogę poprosić kogoś w imieniu Komisji Finansów o zreferowanie, bo ja nie do końca to rozumiem. Głosowanie było 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Może najpierw pan prezydent? Bardzo proszę.
Myślę, że może będzie lepiej, jeżeli ja to wypowiem się, dlatego że tutaj między nami doszło do pewnego nieporozumienia, mówię wewnętrznie. Ja zadeklarowałem wczoraj na komisji, że po przegłosowaniu tego wniosku komisji przyjmę to jako autopoprawkę, co niniejszym czynie przekazujemy to auto, jako autopoprawkę, czyli jednym słowem wraca do uchwały stawka podatkowa dla tej grupy, o którejśmy mówili. Rzeczywiście my mieliśmy zamiar i to proponowaliśmy Radzie pierwotnie, ale wysłuchując woli wyrażonej przez radnych w głosowaniu komisji, sądzę, że i tak ta nasz wniosek by dzisiaj nie przeszedł na sesji Rady, w związku z tym przyjmuję to jako autopoprawkę, aby usprawnić całą procedurę debaty. Dziękuję bardzo.
Czyli w paragrafie pierwszym, ustęp drugi, punkt szósty pojawia się punkt szósty, bo jego w tej chwili nie ma, który mówi o preferencyjnych zasadach w przypadku wolno stojących budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, nie zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży. I tu jest stawka 3,32 za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Rozumiem, że w ten sposób stanowisko komisji zostało wyjaśnione i uwzględnione drogą autopoprawki. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Kiedy po raz kolejny już w tym roku i w tej kadencji debatujemy na temat kolejnej podwyżki, za każdym razem zastanawiamy się nad jej zasadnością i powiem tak, w większości przypadków, jak się każdą z tych decyzji rozpatruje z osobna, to uzasadnienie wydaje się zupełnie przekonujące, a skala podwyżki niezbyt dokuczliwa. Natomiast ja chciałbym w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość zaproponować nieco zmianę myślenia o podwyżkach w Poznaniu i jednak spojrzenia na to jako na pakiet propozycji dotyczących zwiększania kosztów życia w Poznaniu, które Rada Miasta proponuje mieszkańcom. Rozmawialiśmy, zresztą ja też pytałem o to częściowo, uzyskałem odpowiedź na temat, jak monitoruje się zmianę czy wzrost kosztów życia mieszkańców Poznania i jak to wpływa na jakość ich życia. Pewne badania są prowadzone, natomiast rzeczywiście nie ma póki co kompleksowych badań na ten temat. Ja myślę, że dopóki takiego kompleksowego monitorowania wpływu wzrostu kosztów życia w Poznaniu na jakość życia mieszkańców nie będzie, trudno nam się zgodzić z kolejnym szukaniem środków bezpośrednio w kieszeni mieszkańców Poznania. Poznań staje się, poza Warszawą oczywiście, jakby stolica rządzi się swoimi prawami, również w odczuciu mieszkańców, miastem najdroższym, jak chodzi o koszty funkcjonowania i życia. I jeżeli spojrzymy, tak jak chcemy to zaproponować, całościowo na koszyk zmian kosztów życia, do którego Rada Miasta swoimi decyzjami, do którego zmiany się przyczynia, to szczerze mówiąc nie przemawia do mnie jednostkowe uzasadnienie każdej poszczególnej podwyżki. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z tego względu, że no, gdzieś trzeba się zatrzymać i przynajmniej zastanowić, jak dalej kształtować koszty życia w Poznaniu. Z tego względu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie poprze kolejnej podwyżki podatku, który wpływa na wzrost kosztów życia mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek, rozumiem, że w imieniu klubu, tak? Czy w imieniu pozostałych klubów ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bo ja w tej chwili jesteśmy w debacie klubowej. W imieniu klubu? Pan przewodniczący Wojciech Kręglewski najpierw zabierze głos, potem pani radna Pałuszek.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podatek od nieruchomości jest to trzecie źródło, z którego konstruujemy budżet miasta Poznania. W czasie mojej 18-letniej pracy w Radzie Miasta nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, w której przy decyzji o podnoszeniu podatku od nieruchomości opozycja i koalicja rządząca różniła się w zdaniach.
przyjmowaliśmy zawsze zasadę, że co do tego, żeby nie uszczuplać źródeł dochodu miasta, być w zgodzie, żeby pilnować naszej zasobności naszej kasy. Proszę zwrócić uwagę na jedno, że tak naprawdę zaproponowana podwyżka podatku od nieruchomości ma wyłącznie charakter indeksacyjny. Opublikowany wczoraj wstępny wskaźnik inflacji rok do roku, od października do października, wskazuje na inflację 4,2%. Gdy tymczasem średnie wynagrodzenie wzrosło o 10,6% za ten sam okres. Proszę zwrócić uwagę, że przekładając to na liczby, czyli na obciążenie mieszkańców, na obciążenie przeciętnej rodziny z tego tytułu, zakładając, że również ten wzrost jest przeciętny, to obciążenie nie wzrosło. Wskazując na małe liczby, dla mieszkania 54-metrowego wzrost podatku od nieruchomości to jest raptem w skali roku 2 zł 30 groszy. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców. Sam jestem przedsiębiorcą, sam mam bardzo dużą nieruchomość, 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni gruntu, 2500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i nie uważam, żeby ten podatek był dla mnie dolegliwy, a wzrost tego podatku o 4,2% w jakikolwiek sposób zakłócił funkcjonowanie mojej firmy albo w czymkolwiek mi pomógł. Dlatego, że cały podatek w strukturze firmy przy tak dużej nieruchomości to jest zaledwie 0,2% mojego budżetu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli cały podatek to jest 0,2%, to ile jest wzrost w tym podatku? 4,2%. Gdy tymczasem wszystkie istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa elementy podlegają corocznej indeksacji, bo ja również muszę jako przedsiębiorca reagować na poziom inflacji i również muszę ceny swoich usług, ceny swoich produktów do tego poziomu inflacji dostosowywać. Zresztą na końcu roku dzieje się to ze wszystkim. Indeksowane również są podstawowe wynagrodzenia, emerytury, najniższe wynagrodzenie zawsze z dniem 1 stycznia ulega indeksacji. Czyli mówienie, że podwyższenie podatku od nieruchomości o 4,2% w jakikolwiek sposób zuboży jakąkolwiek rodzinę w mieście Poznaniu, jest nieporozumieniem. Ja sądzę, że nie powinno być na poziomie tego typu podatków sporu pomiędzy nami i powinniśmy raczej zachować tradycję, która od 18 lat na tej sali jest realizowana. Zdając sobie sprawę, że jakakolwiek podwyżka, jakakolwiek regulacja nie jest zjawiskiem mile widzianym przez podatnika. Ja bym też nie chciał jako podatnik, żeby mi podatki podwyższano, a chciałbym, żeby rosły wyłącznie moje dochody osobiste, dochody, które mogę przeznaczyć na swoją rodzinę. Ale nie dopracowaliśmy się systemu, w którym nie byłoby zjawiska inflacji. W poprzednim systemie nie dostrzegano tego zjawiska, uważając, że inflacji nie ma. Doprowadziło do sławetnego 89 roku i każdy z nas, który ma swoje lata, o tym pamiętam. Młodzi ludzie raczej z historii, ale powinni sięgać głębiej do tej historii i wiedzieć choćby, jakie były przyczyny kryzysu głównie ekonomicznego i społecznego w 89 roku. W związku z tym Klub Platformy Obywatelskiej, zdając sobie sprawę z tych wszystkich za i przeciw, będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały. Jednocześnie wnieśliśmy poprawkę, którą mam nadzieję, że pan prezydent przyjmie w formie autopoprawki. Dotyczy to małych obiektów towarzyszących głównie domom... Przepraszam, ja byłem...
Komisja to wniosła, pan tak, prezydent przyjął.
Wobec tego dziękuję bardzo panu prezydentowi, że poprawkę, którą ja wniosłem, została uwzględniona. W związku z tym, że to nastąpiło, klub Platformy Obywatelskiej poprze projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie wystąpienia klubowe. W związku z tym, ponieważ widzę naleganie wśród części państwa radnych, ogłaszam przerwę do godziny 12:20. Po przerwie wznowimy debatę indywidualną.